Dlaczego chomik tak szybko wprowadza nowe nawyki? Bo ma silne wolę. Witam Cię serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś skupimy się na tym trzecim, chociaż będziemy zahaczać o to pierwsze i to drugie, czyli zastanowimy się, dlaczego jesteśmy więźniami systemu, dlaczego jesteśmy niewolnikami systemu, co ten system nam wtłacza do głowy, co tak naprawdę psuje nam życie później i powoduje, że gorzej zarabiamy, gorzej żyjemy i nie wiemy dlaczego. I automatycznie system nam podsuwa zawsze winnych też, więc znajdujemy tych winnych i mówimy to przez nich, to przez tamtych, to przez siamtych i nic nie robimy w związku z tym, żeby lepiej żyć. A wszystko zaczyna się w szkole, który jest jednym z kilkunastu elementów systemu, który dzisiaj poruszę. A temat jest skomplikowany i dlatego trochę sobie o nim dzisiaj pogadamy i dzisiaj w zasadzie, w przeciwieństwie do większości odcinków tego typu, nie będzie takich konkretnych rozwiązań na zasadzie no to już masz, krok pierwszy, drugi, trzeci, wiesz co zrobić, bo to jest odcinek bardziej filozoficzny. To trzeba zrozumieć, że masz zamknięte oczy, żeby je otworzyć, a jak masz otwarte, to cóż ci można więcej powiedzieć? No to masz otwarte i nie wierzysz na słowo różnym ludziom, instytucjom, częściom tego systemu, korporacjom i różnym innym osobom, które tak naprawdę pod różnymi pretekstami, nawijając strasznie makaron na uszy, chcą, żebyś uwierzył w coś, co tak naprawdę da zysk lub władzę, a zazwyczaj jedno i drugie im, a niekoniecznie tobie. W najlepszym wypadku ciebie pozostawiając niczym, a w bardzo wielu przypadkach po prostu aktywnie ciebie krzywdząc, bo tak działa system. I czymże jest ten system? Nad tym się za chwilę właśnie zastanowimy, bo to nie jest tak, że to jest jeden system i już siedzi jakiś, nie wiem, iluminata tam pod ziemią w kaplicy jakiejś i on stworzył system. No nie, system to jest wiele różnych elementów i do tego są tak naprawdę różne systemy, tak? Bo korporacja typu Google czy Facebook to już są dwa różne systemy. One oczywiście mogą ze sobą się dogadywać, na pewno mają wspólne elementy na zasadzie współpracy z systemem kolejnym pod tytułem Stany Zjednoczone i ich rząd. Natomiast są to grupki różnych ludzi, którzy sami z siebie by przecież takiej władzy na świecie nie przejęli, tylko potrzebują, i tutaj wprowadzam pojęcie, choć go nie lubię, no ale ono jest potrzebne, pojęcie pożytecznych idiotów. Pożyteczny idiota to jest pojęcie wprowadzone przez Lenina. Znaczy jest przypisywane Leninowi, tak by trzeba technicznie powiedzieć. Więc Lenin powiedział kiedyś podobno, że pożyteczni idioci albo użyteczni idioci to są, w jego wypadku w tamtej sytuacji, to są dziennikarze Zachodu, którzy przyglądali się, jak się tam rozwija Związek Radziecki za jego czasów i oni pisali pozytywne artykuły na zasadzie, no niby komuna, niby coś tam, no ale nie jest przecież tak źle, działa to, działa tamto i tak dalej. I Lenin wtedy sobie usiadł z cygarem, jeżeli palił cygaro, a jeżeli nie, to z wódką i mówił, to są właśnie pożyteczni idioci, czyli ludzie, którzy z dobrej woli, tak, bo to byli jacyś dziennikarze, którzy nie mieli agendy jakiejś teraz, będziemy w Stanach promować komunizm, tylko to byli ludzie, którzy chcieli rzetelnie napisać artykuł, tak, i oni zauważali elementy pozytywne tego komunizmu, nie wiedząc, że te elementy pozytywne były wymyślone, były stworzone, były elementem propagandy, oni w to uwierzyli. To jest trochę tak jak ci, którzy mówią, że jak będziemy akceptować 63 różne płcie, to to jest szacunek dla tych osób, które mają tak zwaną dysforię płciową, czyli uważają, że są innej płci. Czyli oni, dysforia, tak? To jest tak jak bulimia, anoreksja i tak dalej, czyli jakiś problem psychiczny. I teraz bierze się coś prawdziwego, przerabia się na zupełnie inną modłę, dorabia się do tego parę warstw i w którymś momencie powstaje pożyteczny idiota, który bierze tą śmietankę z góry, spija i mówi, w sumie dobre, w sumie dobre. Czyli nie wie, że szkodzi wszystkim, a działa na korzyść wyłącznie tej grupy interesów, które dane kłamstwo stworzyła. Tym właśnie jest pożyteczny idiota. Tak jak mówię, nie lubię tego sformułowania, bo to jest ewidentnie obrażanie ludzi. Więc dzisiaj nie będę dawać może konkretnych przypadków, kto, gdzie, kiedy coś powiedział, bo tego wolałbym uniknąć, to nie o to przecież chodzi, tylko o to, co generalnie w danej sytuacji, gdy dany element systemu działa, atakując nas, propagandując i robiąc różne inne złe rzeczy, co by powiedziała co mówi wtedy grupa pożytecznych idiotów. Dlatego to jest też ważne, że każdy z nas czasem jest pożytecznym idiotą. Ja wiem, my wolimy myśleć, że my odkryliśmy wszystko na świecie i każdy, kto uważa inaczej, to są ci właśnie śpiący. Ale tak nie jest. Każdy z nas wiele razy był pożytecznym idiotą. I pewnie jeszcze nieraz będziemy, więc tym bardziej chodzi o to, żeby z jednej strony nie dać sobie nawijać makaronu na uszy przez różne elementy systemu, przez szkołę, władzę i tak dalej, o tym za chwilę, ale z drugiej strony, żeby nie zostać pożytecznym idiotą, a z trzeciej, żeby otworzyć oczy, czyli żeby rozumieć, że świat jest skomplikowany, co niestety w którymś momencie prowadzi nas do wniosku prawdopodobnego, że my nie jesteśmy w stanie go w pełni zrozumieć, bo on jest tak bardzo skomplikowany na tak wielu poziomach, że jak przychodzi ktoś i mówi, tak, system mnie oszukiwał i ja teraz wiem już wszystko, to prawdopodobnie to jest kolejny pożyteczny idiota, który realizuje po prostu inną agendę. No i tyle. Oczywiście on o tym nie wie, bo na tym polega bycie idiotą w związku pożyteczny idiota, tak? On jest pożyteczny dla danego systemu, dla danej grupy ludzi czy interesów, a jest idiotą w sensie takim, że on nie rozumie, że on nie robi dobrze, że robi źle. Tego nie kuma, bo nie wie, bo wierzy w coś, co mu sprzedano. Trochę tak, jak teraz Unia Europejska wprowadza jakąś koncepcję jak to się nazywa, chat 2.0, priv chat 2.0, coś takiego, control chat 2.0, no i wymyślili, że nie będzie można mieć szyfrowania w komunikatorach. Firma Signal już odpowiedziała, że jeżeli tak, to oni się w ogóle wycofują z Europy, bo to nie ma sensu. Cała koncepcja Signala jest, żeby korespondencja była prywatna. No i co? I Unia Europejska oczywiście w tych wszystkich kwitkach wymyśla jakieś bzdury, tak? Że to jest ratowanie dzieci przed zboczeńcami i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy, bo zawsze jak wprowadzasz coś, co jest ewidentnie złe i na niekorzyść ludzi, a tylko na twoją korzyść, to potrzebujesz pożytecznych idiotów. Nie możesz przyjść i powiedzieć, wiecie co, chcę was kontrolować w 100%, bo muszę wiedzieć kto, z kim, co, dlaczego, po to, żeby wiedzieć komu potem i jak można zabrać. Tak nie można powiedzieć, bo to nie przejdzie. To groziłoby nawet protestem zbrojnym. Więc zawsze trzeba mieć grupę dużą pożytecznych idiotów, którzy będą mówić, ale to nie, bo to jest dla dobra ludzi, to chroni nasze dzieci, to jest wspaniałe, trzeba chronić dzieci. Trzeba chronić dzieci? Kto się z tym nie zgadza? No każdy się z tym zgadza, poza jakimś psychopatą. W związku z czym na tym polega bycie pożytecznym idiotą i dlatego tak naprawdę każdy z nas czasem może nim zostać nieświadomie, no na pewno nieświadomie, bo to zakłada całe to pojęcie. O tym dzisiaj będziemy mówić, a wszystko co powiem będzie również w skrócie, w PDF-ie do pobrania pod tym nagraniem, więc zapraszam. I jeszcze zanim przejdziemy do dalszego ciągu, przypominam, że trwa turbo premiera nowej książki Królowie Wielkiego Biznesu autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. 51 biografii ludzi sukcesu, biznesowego sukcesu oczywiście, bo czy Steve Jobs był człowiekiem sukcesu, to na przykład ja się często nad tym zastanawiam. Ale to jest książka o biznesie stricte, fascynujące biografie, ciekawe historie, bez pudrowania, tak, jeżeli ktoś robił jakieś wały albo nie do końca pozytywne rzeczy o tym, to ta książka też jest, tak, to nie jest na zasadzie takiego gloryfikowania, że o bogowie, nie wiadomo co, po prostu to są królowie wielkiego biznesu, o nich właśnie jest ta książka, która jest na najlepszej drodze, żeby stać się naszym bestsellerem, więc już zapraszam, a jeżeli chcesz chronić dzieci w realny sposób, a nie jakiś abstrakcyjny, kłamliwy, to na przykład również mamy na ekspercie.pl ekspertuj staje się samodzielny. Samodzielne dzieci równa się też bezpieczniejsze dzieci, nie tylko w dzieciństwie, ale później przez całe życie. No i jeszcze w tym ciągu reklamowym zapraszam Was też na Instytut Lingwistyki.pl, ponieważ tam mamy 10 kursów językowych, platformę z dostępem na 5 lat, 2 razy w tygodniu ćwiczenia z obcokrajowcem, 100 podcastów, 2 aplikacje do pobrania i do wykonywania prostych, krótkich ćwiczeń, mnóstwo różnych rzeczy, a to wszystko w dość symbolicznej cenie, więc instytutlingwistyki.pl, tam zapraszam. No i dobra, jedziemy dalej. Pierwszy element systemu, ja je tak w miarę losowo dzisiaj posortowałem, ale ten jest pierwszy, dlatego że zazwyczaj z nim się spotykamy jako z pierwszym, czyli szkoła, tak? Idziesz do szkoły i znowu, oficjalna wersja to jest taka, że idziesz, żeby się wyedukować, żeby lepiej sobie radzić w życiu i tak dalej, i tak dalej. I znowu, na czym polega problem? Problem polega na tym, że w każdym elemencie systemu, czy to jest szkoła, czy rząd, czy cokolwiek innego, zawsze są też wrzucone elementy dowodów przeciwnych. Czyli na przykład, jeżeli ja zaraz będę marudzić na szkołę, to ktoś powie, no dobra, no ale przecież w tej szkole, po pierwsze są też fajni nauczyciele i to jest prawda. Po drugie, są też fajne i ważne elementy, na przykład dodawanie, mnożenie, i to jest prawda. Po trzecie, jest element tego, że ludzie, dzieci, w tym wypadku młodzi ludzie, budują relacje, a bez relacji ludzie nie mogą w ogóle być szczęśliwi w życiu. I to jest prawda. I to na tym właśnie to polega. To jest clue dzisiejszego odcinka, że na tym polega geniusz systemu, że on nie jest taki na zasadzie rozjeżdża nas walcem. Bo gdyby tak było, to byśmy odsunęli się, a potem zastrzelili kierowcę tego walca. Ale tak nie jest. Tylko system wchodzi sprytnie, inteligentnie. Wymyśla sobie chytry plan, jak nas ogołocić z czegoś, a potem dorabia do tego cały zestaw owocków i deserków dla pożytecznych idiotów po to, żeby oni ten system promowali. Czyż nie tak właśnie powstał cały ten komunizm, że ktoś stwierdził, ja chcę, żeby ja i moja rodzina i moi bliscy, żebyśmy mieli władzę absolutną do końca życia przez wszystkie pokolenia, a jak kogoś nie będziemy lubić, to go zabijemy i nikt nam nic nie powie. No ale taka idea, no czy to brzmi sexy? No wyjdziesz tak do ludzi na wiecu, powiesz taki, no nie bardzo, więc trzeba to było obudować, tak? Równość, to, żeby wszystkim było tak samo, żeby nie było biednych, to są już sexy idee, to już pożyteczny idiota może łyknąć jak pelikan, więc tak to działa. No więc szkoła, cóż robi szkoła realnie, poza tymi paroma dobrymi rzeczami, które niewątpliwie robi? Robi po pierwsze to, że uczy dziecka, że ono w sumie to jest gorsze, tak? No bo dlaczego tak jest, że nauczyciel ocenia dziecko, a nie dziecko nie ocenia nauczyciela? Czy dzieci mogą dać nauczycielowi ocenę z zachowania? Jeżeli, ja znałem takich nauczycieli, może nie było ich na pęczki, no ale było ich kilku, którzy powinni mieć zachowania jedynkę, którzy darli ryja, którzy byli beznadziejni i nie nadawają się do zbliżania się do dzieci. No i co? No nic, nie można było ich ocenić, można było oceniać dzieci. I te dzieci nagle, i to jest dopiero kuriozalna sytuacja, jeżeli masz grzeczne dziecko i niegrzecznego nauczyciela. Nie mówię niegrzecznego hardkorowo, tak? Bo znowu na tym polega geniusz systemu. Jakby to było hardkorowe, tak? Byłby nauczyciel zboczeniec, no to wiadomo, że zaraz by go wykopali, afera, skandal i dobrze. Natomiast jak nauczyciel jest po prostu podłym człowiekiem, tak? Lubi się znęcać, krzyczeć i tak dalej, łamie regulamin szkoły, zadaje za dużo sprawdzianów i tak dalej, no tak po prostu. Robi to albo dlatego, że jest podły, albo dlatego, że jest z tamtego pokolenia, kiedy uważano to za zdrowe psychicznie i normalne. Więc robi takie rzeczy, no i co? Czy można go ocenić? I to jest ten paradoks. Masz złego nauczyciela, który powinien mieć jedynkę z zachowania, masz dziecko, które ma piątkę z zachowania i to dziecko się płaszczy przed tym nauczycielem, żeby czymś nie podpaść. Czy to jest normalne? Czy to jest zdrowe? Tylko przy założeniu, że dzieci to śmieci. Bo jeżeli uznamy dzieci za ludzi, jak mówił świętej pamięci Janusz Korczak, nie ma dzieci, są ludzie, on mówił. To wtedy, no wyobraź to sobie, to taką samą sytuację trzeba by zaaplikować na ulicy. Tak, idzie sobie pani teraz i teraz wymyślimy sobie, wylosujemy rolę, czy ja się mam płaszczyć przed nią, czy ona przede mną i tyle. I teraz jedna osoba tylko może drugą oceniać, wpływać na jej przyszłość i tak dalej. No chyba byłoby to mocno creepy. A w szkole nie. Dlaczego? Ponieważ system stwierdził, dzieci to śmieci, a konkretnie to system stwierdził, dzieci nie są własnością rodziców, tylko są własnością systemu. Więc to system ma decydować, czego będziemy tych dzieci uczyć. Jeżeli będziemy chcieć wprowadzać tęczowe piątki i jakiś pożyteczny idiota nam będzie do tego dorabiać ideologię, że to jest w ramach promocji tolerancji i tak dalej, i tak dalej. Tak by te dzieci bez tęczowego piątku i tej całej ideologii, tak by one marzyły, żeby strzelać do osób homoseksualnych. Nie wiem, kto ma takie dzieci, no ale to chyba nie jest normalne, no nie? Że ktoś ma 8-letnie dziecko i to dziecko sobie siedzi i mówi, zabić wszystkich gejów. No tak nie jest. Ponieważ normalni, zdrowi ludzie generalnie nie chcą tępić innych ludzi, niezależnie czy ci ludzie są innej płci, koloru, orientacji seksualnej, czy nawet ci ludzie uważają, że są innej płci niż są. Normalny, zdrowy człowiek nie ma takiej potrzeby specjalnie, tak? Ale trzeba dodać ideologię, nie. Ci wszyscy ludzie, którzy nie chcą tęczowej flagi na przykład w szkole, to oni to są właśnie ci dyskryminatorzy. To są ci ludzie, co jakby tylko zobaczyli homoseksualistę, to by go zakopali na śmierć. I widzisz, i tworzy się cała dziwna historia, która jest nielogiczna i nieprawdziwa. Jest bzdurą. No i tyle. A prowadzi do niesamowitej agresji. Co? Wystarczy pojechać na zachód, zobaczyć, jakie to są formy tej agresji, no ale z uwagi na to, jaki mamy teraz rząd, to myślę, że w Polsce będziemy mieć mnóstwo różnych okazji, żeby to obserwować. Przecież jakby nie było, to ten właśnie rząd w poprzednich swoich kadencjach prowadził gimnazjum, wiedząc ze wszelkich badań psychologicznych i socjologicznych, że w takim wieku nie można kasować dostępu do stałych przyjaciół i wstawiać im nowych nagle z dnia na dzień. Więc co zrobili? Prowadzili gimnazja. Dlaczego? Ponieważ właśnie wtedy te dzieci stracą poczucie w ogóle komfortu, bezpieczeństwa, bycia sobą we właściwym środowisku i tak dalej, a takimi osobami łatwo jest manipulować. I dlatego też wszędzie tam, gdzie jest najwięcej tej manipulacji, ideologii, gdzie jest najwięcej tych ludzi wierzących w jakieś dziwne teorie wyssane z palca przez tak naprawdę ich rządzących, którzy sami w te teorie nie wierzą, tam też jest najwięcej samobójstw, narkotyków, Sodomy i Gomory, tak, sypiania z 70 osobami tygodniowo albo z 3 naraz i tak dalej, i tak dalej. Jak to się wszystko magicznie łączy, tak? Ciekawe to jest, ciekawe. Ostatnie badanie, na przykład socjologiczne, pokazało, że lewicowe dziewczyny mają największą szansę na zaawansowaną depresję i samobójstwo w Stanach Zjednoczonych. Czemu lewicowe? Czemu nie w ogóle dziewczyny na przykład, tak? Można by powiedzieć, przecież Instagrama na przykład używają wszyscy, więc każdemu to szkodzi. Ale okazało się, że mimo, że to prawda, tak, to jest jakiś inny faktor ryzyka, to progresywne tak zwane poglądy są bardzo mocnym predykatem do myśli samobójczych, do depresji i tak dalej. Dlaczego? Bo nagle, zamiast rozwiązać swój problem pod tytułem nie mam chłopaka, dziewczyny, nie mam pieniędzy, nie mam pracy, nie wiem, nie mam zdrowia i tak dalej. Takie problemy, które nas dotyczą i możemy coś z nimi zrobić, tak? Bo jak nie mam zdrowia, mogę sobie kupić rower, ale jak nie mam pieniędzy, to sobie mogę zacząć biegać albo skakać nawet po domu, albo kupić za 10 zł skakankę i tak dalej. Jak nie mam dziewczyny, chłopaka, to mogę iść gdzieś i poznać, tak? Tindera zainstalować jak trzeba. No coś zrobić. Ale jak już mam do rozwiązania problemy pod tytułem planeta się pali. Albo gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, ale tam gdzieś dyskryminują gejów. Czarnych wszystkich dyskryminują. Nie widziałem tego na ulicy. W życiu mam tyle już lat, nie widziałem nigdy na ulicy, żeby ktoś zaczepił homoseksualną osobę, a widziałem takich osób niemało. Nie widziałem, żeby rzucali cegłami w uchodźców. A, bo ty nie patrzysz. To tam gdzieś coś. Gdzieś, no tam. No właśnie, to jest jak w South Parku, zabili Kenny'ego. Kto? Oni. No to właśnie jest takie coś. Także cudawianki, potem wychodzą te Ursule von der Leyen, mówią, Polska, rasistowski kraj, bo nie chce uchodźców. Czyli i co to jest za logika? W tym zdaniu nie ma żadnej logiki, ale pożyteczny idiota to nie jest ten, który myśli logicznie. To jest ten, który czuje emocjami, tak? Czyli słyszy, o, jest jakiś kraj, który nie traktuje dobrze wszystkich ludzi, to nieładnie. To nieładnie. Przecież dobrze ich mama wychowała, więc oni to czują, że to nieładnie, że powinno się dobrze traktować ludzi. Oni nie wiedzą, bo nie researchują, nie badają, nie sprawdzają. Po prostu wierzą na słowo, że ktoś tak powiedział, to pewnie tak jest. No i co się dzieje w szkole? Dostajesz kolor czerwony, czyli kolor krwi, najważniejszy z punktu widzenia ewolucji, na który musimy zwracać uwagę i tym kolorem co ci zaznaczają? Czy to, co dobre? Nie, twoje błędy. Więc pałuj się śmieciu, jeżeli napisałeś w dyktandzie 2 błędy, a reszta wszystko dobrze, żaden nauczyciel nie będzie ćwiczyć bicepsa w taki sposób, żeby wziąć zielony kolor, kolor natury, który, jak wiemy z badań, powoduje, że się uspokajamy, czujemy się lepiej i tak dalej. Po co to? Za dużo roboty, zaznaczać wszystkie dobre słowa. Biorą czerwony, kolor krwi niebezpieczeństwa, który dźwiga nam adrenalinę i tak dalej. I biorą ten kolor i zaznaczają nam to, co źle. Po co? Po to. Oczywiście ci nauczyciele tego nie wiedzą, że po to. Oni myślą, że po to, że trzeba sprawdzić sprawdzian, no i żeby wiedzieli, co jest źle. Więc oni tego oczywiście nie robią złowieszczo, żeby ktoś nie pomyślał, że a, to jutro idziemy na skargę do nauczyciela, że on jest tutaj krzywdzicielem dzieci. On nie wie. On autentycznie nie wie. No chyba sobie nie wyobrażasz, że jest jakiś, no dobra, jakiś może być, ale to chyba nieliczny. Taki, co wstaje rano, mówi, idę dziś skrzywdzić dzieci. Myślę, że większość nie ma bladego pojęcia, że tak po prostu ten system działa. Więc zaznaczają błędy. No i problem w tym, że jest coś takiego jak generalizacja, taki mechanizm u nas, czy heurystyki tak zwane, czyli takie skróty, że jak coś się często dzieje, to my zaczynamy stwierdzać, że cały świat tak działa. Czyli na przykład ktoś poszedł w ciemną uliczkę, dostał bryja, to pomyślałby od tego momentu, że każda ciemna uliczka na świecie jest niebezpieczna. I jakby tylko wylądował przez przypadek w jakiejś ciemnej uliczce, od razu by się zaczął trząść ze strachu, myśleć o tym, że go pobiją i tak dalej, i tak dalej. No więc tak to jest. Ja na przykład miałem taką sytuację, że kiedyś mój kolega powiedział w jednym mieście, że my jesteśmy z drugiego miasta, a to był dzień meczu, goniło nas 40 kiboli wtedy. Jakby nas dogonili, prawdopodobnie by mnie tu już dziś nie było. Z perspektywy 20, tam 30 lat prawie się z tego śmieję oczywiście, ale do dziś mam coś takiego, że jak jestem w towarzystwie, że jest kilka osób i ktoś powie z jakiego jesteśmy miasta, to ja od razu uciszam i próbuję nas odciągnąć w inną stronę. Do dziś to mam. Zostało, po prostu. Nie jest to utrudniające mi życie, po prostu wręcz niech se będzie. Taka trauma, ale taka probezpieczna, więc niech se będzie. W każdym razie tak to działa, więc do czego zmierzam? Do tego, że jestem wprawdzie antyktando i to dziecko dostaje zaznaczone na czerwono to, co zrobiło źle. I z tą strategią ono zaczyna patrzeć w lustro. Z tą strategią ono zaczyna patrzeć na świat, na kraj, na przyrodę, na wszystko. Po prostu patrzy w lustro i nieważne, ile tam jest dobrych rzeczy, że fajne oczy, że dobra fryzura i tak dalej, no ale tu trochę za bardzo brzuszek wystaje. I tu już nie mówimy o dzieciach. Tu już mówimy o ludziach, którzy po latach szkoły mają to tak głęboko wtłoczone, że chyba by trzeba, no takiej powiedzmy sobie wprost, takiemu przeciętnemu człowiekowi, zwłaszcza płci żeńskiej, bo tak to niestety jest, bo kobiety się często też częściej w młodym wieku przejmują tymi ocenami, faceci częściej są rebeliantami. Tak więc jak ktoś z Was był rebeliantem w szkole, no to trochę ma na plus, bo trochę mniej mu weszło tych systemowych bzdur do głowy. Więc patrzy taka kobieta, wiek 30, 40, 50 lat w lustro i no 95% z nich myśli sobie wtedy coś złego. W czasach, gdyby nie było luster, nie byłoby problemu. Ale jest i ta cała strategia poszkolna. I teraz jak to wywalić? To nie jest tak, że ja sobie powiem w jednym odcinku, coś pogadam i nagle ta kobieta jutro rano patrzy w lustro i już pięknie jest. Zobacz, jak to jest głębokie. To nie możemy sobie przez YouTube'a tego usunąć. To w zasadzie to chyba prawdopodobnie wymaga lat oduczania się. Tak głęboka jest to krzywda. Ale jest do tego ćwiczenie, swoją drogą, dziwne, które polega na tym, że stajesz przed lustrem i to jest ćwiczenie, które ma potwierdzone w badaniach skuteczność. Żeby nie było, że to jest jakieś, wiesz, oszołomstwo tam z typu sekret. Tylko badano tysiące ludzi, sprawdzano, czy to naprawdę działa. I się okazało, że naprawdę działa. Stajesz przed lustrem i przybijasz sobie piątkę. Najlepiej nie uderzając w lustro, bo może się to skończyć różnie, ale po prostu dźwigasz rękę i tak byś sobie przybijał piątkę. Możesz do tego coś powiedzieć pozytywnego, ale nie musisz. I dlaczego to działa, mimo że brzmi głupio? Dlatego, że ten gest przybijania piątki jest kolejnym z tych gestów, kolejnym z tych rzeczy, które są tak głęboko w nas osadzone, że nie da się ich wyplewić, tak? Przybijanie piątki, nawet jak sobie pomyślisz wtedy, to dziwne, to głupie, sam sobie piątkę przybijam, no jak debil. Nieważne, ponieważ głębiej jest to, że przybijanie piątki to coś pozytywnego, to jest znak sukcesu, to jest znak wiary w siebie, wspierania i tych wszystkich innych rzeczy. Więc przybijanie piątki działa. Są nawet już przypadki, że ludzie przez samo przybijanie piątki wyleczyli się z depresji. Nie mówię, że każdy przypadek tak zadziała spektakularnie, ale jest to przynajmniej coś, czego nikt nie zobaczy, więc może robić potajemnie, także nie uznają cię za wariata. Więc to jest to, czyli czerwień, zwracanie uwagi na błędy, oceny. Dlaczego muszą być oceny w szkole? Zadali sobie to pytanie Fińczycy wiele lat temu, którzy mieli do niedawna szkołę bez ocen. Oczywiście nie dość, że ci uczniowie najwięcej czasu w tej szkole spędzali, chodzili na wszystkie zajęcia dodatkowe, jakie się tylko dało, bo im się podobało, nie dlatego, że ich rodzice zmuszali, tylko im się podobało, to potem ponadto się okazywało, że w jakichś olimpiadach i tak dalej, matematycznych, tam innych, fizycznych, oni byli zazwyczaj najlepsi na świecie. Jak to jest możliwe, że nie muszą chodzić, bo nie sprawdzano też obecności, nie muszą chodzić, nie muszą się uczyć, bo nie ma ocen, a jednak uczyli się najlepiej. Ano tak samo jak ty oglądałeś Euro. Nie musiałeś, nie kazali ci. Kazał ci ktoś z pistoletem przy głowie nauczyć się, kto to jest Jamal i w jakiej jest drużynie. Kazał ci? Nie. Zrobiłeś to przyjemnie, z radością, fajnie, bezinteresownie, po prostu dobrze się bawiąc. Nauczyłeś się, zobacz, ile poznałeś na przykład nowych nazwisk zawodników, jeżeli ktoś z Was te Euro oglądał, no ale pewnie tak jest. Więc poznałeś mnóstwo nazwisk. A na historii jak było? Na lekcji historii też podawali nazwiska i jakoś nie szło. Dlaczego? Pytasz. A przecież tam stosowali środki przymusu, tak? Sprawdzian dzieci będzie, kartkówka, egzamin. Jedynkę dostaniecie, czerwonym Wam napiszę, niedostateczny. Żebyście wiedzieli, i to jest kolejny element systemu szkolnego, że niedostateczny, mały, dorosły człowiek nawet nie potrafi tego zrobić zazwyczaj, a co dopiero dziecko. Kiedy ono czyta niedostateczny, nie potrafi odróżnić oceny swojej pracy od siebie, od oceny jego jako człowieka. Wyobraź sobie, że przychodzisz rano, ktoś z Was na przykład ma pracę, przychodzisz do pracy i szef ci na wejściu, jeszcze nie powiedział cześć, ale mówi, to co zrobiłeś w zeszłym tygodniu, to było beznadziejne. i daje ci 7 powodów dlaczego. Czyli nie było to tylko tak, żeby ci dojechać. On nie mówił, ty śmieciu, tylko mówi, to co ty zrobiłeś było beznadziejne i jeszcze wylistował ci powody. Czy ty poczujesz, że okej, rozumiem, szef wylistował mi powody i muszę to poprawić, czy twoją pierwszą reakcją będzie jestem beznadziejny według niego i wtedy wchodzi ego, żeby cię obronić, no bo mechanizm obronny musi być, więc wtedy nie, to on jest gnojem. I mamy wojnę, yeah baby. Więc tak to działa. Także oceny nie są potrzebne. Program. Ktoś wymyśla sobie jakiś program i uważa, że wszystkie dzieci powinny umieć dokładnie to samo. Co jest oczywistym kłamstwem, bo w dorosłym życiu, jakby tak było, to wszyscy by byli na przykład lekarzami. Albo sami prawnicy by byli. Gdzie byłby wtedy lekarz? No to by wszystko było mega absurdalne. Więc, ale w szkole podstawowej tak jest. Wszyscy mają umieć wszystko i nieważne, czy ciebie interesuje wzór na estry. Masz umieć. Nieważne, że każdy dorosły potwierdzi, że tego wzoru już nie pamięta. Tak samo jak 99% rzeczy ze szkoły. Czyli tym samym ta cała nauka była bez sensu. Na przykład jak w domu, bez pomocy szkoły uczyłem się języka polskiego mówiąc. I do dziś potrafię. Widzisz? Czyli jak coś jest potrzebne, to umiesz na zawsze. A jak coś jest niepotrzebne i uczone w zły sposób, to uczenie się tego jest bez sensu. Bo nie tylko tego nie użyjesz, ale i tak to zapomnisz. Nawet jakbyś chciał tego użyć. Także bzdura. Do tego jest dystans. My wiemy, że żeby było poczucie równości, ludzie muszą siedzieć koło siebie, najlepiej bez żadnych stołów, które ich dzielą i tak dalej. Więc co robi szkoła? Stół, dziecko siedzi, nauczyciel stoi, chyba że jest przepytywanie. Wtedy nauczyciel jako Bóg siedzi, a uczeń koło niego stoi jako służący. Takich elementów jest mnóstwo w szkole, tak działa ten system i efektem jest to, że większość ludzi po szkole jest tak uległych, jak taki piesek ze spuszczonymi oczami. Tak po prostu, dobra. To znaczy, że jedyne, co mnie czeka, to znaleźć pracę dobrą. Przedsiębiorcy to źli, bo oni to... A bogaci to już w ogóle jacyś... To nie. Szkoła mnie wytresowała do pracy. Szkoła średnia, studia. To wszystko jest stresowanie do pracy. Nawet jak w jakiejś szkole czasem jest przedmiot pod tytułem przedsiębiorczość, zazwyczaj jest to taki paździerz, że szkoda gadać. Więc co na to pożyteczni idioci? Ale szkoła musi być ostra, dyscyplina musi być. Dyscyplina musi być, bo zobaczcie sobie, jak nie ma dyscypliny, to jakie się rzeczy dzieją? To jest potem degrengolada, to potem dzieci nauczycielom wrzucają śmietnik na głowę i tak dalej. I teraz znowu, ci pożyteczni idioci, znowu mówią coś niby trochę logicznego, tak? No bo to prawda, że dyscyplina musi być. Przecież nie chodzi o to, żeby dzieci mogły robić wszystko, co chcą, bo czasem chcą robić coś złego. Jak każdy. Ja też nie mogę zrobić wszystkiego, co chcę, bo znam jednego takiego człowieka, którego bym chętnie zobaczył w studni. Ale wiem, że to mi się nie opłaca, bo potem bym spędził paręnaście lat za kratkami, więc trudno. Trudno i tyle, a duchowo też by mi się to raczej nie opłacało, ponieważ prawdopodobnie przyszłoby mi za to kiedyś duchowo zapłacić. Albo w tym życiu jeszcze, albo już po nim. Więc marny to interes. Także tyle, więc dyscyplina owszem musi być, ale dyscyplina nie musi być sprzeczna, czy nie musi oznaczać braku miłości, tak, czy braku szacunku. Że dyscyplina to ma być tak, że ci ludzie to są podlegli i są nikim. Się filmów o wojsku naoglądali, tak, że szeregowy, równoległy, pompować! A to przypadkiem to nie jest człowiek tej samej wartości, co ten jego, co mu tam rozkazuje. Dlaczego on w ogóle... idźcie. Więc szkoła musi być ostra, ktoś mówi, dowalić zadań. To jest pożyteczny idiota. Wcale nie muszą te dzieci rezygnować z dzieciństwa, żeby być dobrymi dorosłymi później. Rezygnować z dzieciństwa, w sensie po szkole jeszcze do wieczora rozwiązywać zadania, być oceniane i przestraszone. Wcale nie trzeba trzymać kogoś w klatce, żeby nie gryzł. Rozumiesz to? Czyli taki pożyteczny idiota mówi właśnie turbo, dyscyplina, ostrość i tak dalej, bo tak mnie wychowywano. I tak musi być dalej, bo inaczej to jest bezstresowe wychowanie i jest bez sensu. I to, dlaczego to jest pożyteczny idiota tak mówi? Bo on bierze elementy prawdy, tak? Czyli faktycznie część rodziców wychowuje swoje dzieci bezstresowo, na zasadzie za nic nie każe, na wszystko pozwala i nie tłumaczy zasad, a do tego nie daje im miłości, tylko daje im telefon. I faktycznie te dzieci później zostają ćpunami, samobójcami i tak dalej, lewakami. To wszystko w sumie się potem często łączy. W każdym razie taki jest tego efekt. Natomiast to, żeby na przykład pies nie gryzł, to nie oznacza, że trzeba go trzymać w klatce. to znaczy, że trzeba go nauczyć, tak? Z respektem, z szacunkiem, z nagrodami, być może z karami, ale nie kopiąc go po żebrach, no nie? A szkoła to jest takie kopanie po żebrach dzieci. Więc przynajmniej taka, jak jest dzisiaj w Polsce i w większości miejsc świata. Więc jakie jest rozwiązanie? Każdy musi sobie wymyślić samemu to rozwiązanie, bo ja nie jestem w stanie przez YouTube'a rozwiązać problemów typu szkoła. Tak? Rozwiązań są setki, tak? Na przykład, jak ktoś z Was jest nauczycielem, może uczyć lepiej. Może się dowiedzieć o metodzie na przykład Montessori, o metodzie waldorfskiej, o tym, że dzieci nie są przedmiotami, które należy jakoś tam oszlifować, tylko są ludźmi, takimi samymi jak każdy z nas. Więc można z nimi negocjować, można ich przekonywać, można im wyperswadować różne rzeczy, ale nie stosując przemocy, bo na ulicy jakbyś zastosował taką przemoc jak wobec dzieci w szkole, to zaraz byś dostał kopa w łeb. Tak jest, więc ktoś jest nauczycielem, ktoś jest dyrektorem, ktoś nie ma pomysłu na biznes, może założyć mądrą szkołę. Ciągle jest brak w społeczeństwie. Ktoś jest dobrym rodzicem, może lepiej wychowywać swoje dziecko, interweniować w swojej szkole, żeby uświadomić nauczycieli, bo oni też nie wiedzą. I tyle. Ktoś z Was może pracuje w Ministerstwie Edukacji i jest w stanie wpływać na program. No to poproszę. Budowanie relacji z ludźmi, takiego przedmiotu nie ma. Są jakieś estry albo ameba i jej niby nóżki, bzdury totalne. Nie ma budowania relacji z ludźmi, nie ma tworzenia związków, zrywania tych związków, nie ma przyjaźni. Okazuje się, że dorośli ludzie nie mają przyjaciół, zwłaszcza faceci. Okazuje się, że prawie każdy przypadek męskiego samobójstwa to człowiek, który nie ma męskiego przyjaciela. A czemu nie ma? Bo ma 5000 na Facebooku, ale realnie w normalnym życiu to on nawet nie wie jak, bo go tego nie uczono. Bo przestań już mieć przyjaciół. A tam, masz na fejsie przecież, masz na Instagramie. I tak dalej. Nie uczą tego. Więc tych rozwiązań, tak jak mówię, to każdy z Was musi sobie sam przemyśleć, bo na tym polega otwieranie oczu, że w tym momencie nie trzeba dawać konkretnych rozwiązań komuś, bo każdy z nas ma inne życie, inne miejsce, inną posadę i tak dalej i każdy z nas może coś innego zrobić. Na przykład moim ględzeniem ja uważam, że mogę coś zrobić pozytywnego. Takim odcinkiem jak dziś, choć on nie jest łatwy, on jest trudny, budzi pewnie nieraz negatywne emocje, ale uważam, że skoro mam ten głos w internecie jeszcze, to mogę go użyć w dobrej sprawie, a jestem święcie przekonany, że to jest dobra sprawa. A ci, którzy sobie go odbiorą po swojemu, będą go mogli przerobić na swoje i działać dalej w dobrej sprawie. No i o to chodzi. Każdy, ja mam tylko to, tak? Co mam ci zrobić więcej? No, nie pójdę, nie zmienię Ministerstwa Edukacji, nie chcę być politykiem, nie nadaję się do tego, nie wytrzymałbym psychicznie i tak dalej. Mam sobie kanał na YouTube, to sobie na nim gadam. A ty może coś innego masz i możesz sobie coś z tym fantem zrobić. Kolejny, drugi element systemu, który dziś chciałem omówić. Farmacja. Magia w akcji. Ludzi boli głowa, idą po tabletkę. Ludzi boli ząb, idą po tabletkę. Ludzie mają gorączkę, zbijają gorączkę tabletką. Genialne. Brawo. Twórcy systemu, który jest niesamowicie bogaty w tym wypadku, są zachwyceni. Czytałem kiedyś wywiad z panią, która opuściła firmę farmaceutyczną, szóstą największą na świecie i powiedziała, że szóstą, nie pierwszą, szóstą. I ona powiedziała, że może, że jej firma mogłaby sobie kupić Polskę. I to tak w miarę na luźno. Branża farmaceutyczna to jest kolejna branża, której nie wolno krytykować. Jak powiesz coś złego o lekach, wyobraź sobie, że przychodzi człowiek i mówi wprost, bo teraz to wszyscy już znają tajne kody. Tak? Wszyscy, jak zapraszam jakiegoś gościa, który się zajmuje zdrowiem, to on rozumie, że wszyscy już musimy się posługiwać nową mową, bo wielki brat patrzy i nas zniszczy, jeżeli nie będziemy posługiwać się tajnymi kodami, grypsami. Więc nikt nie powie w takim wywiadzie, po wywiadzie i przed, oczywiście, że powiedzą, ale nikt w takim wywiadzie na przykład mi nie powie, uważam, że należy odstawić chemioterapię i stosować terapię ziołową, post, głodówki, sokoterapię i tak dalej. I w dodatku znam 17 osób, które w ten sposób wyleczyły raka. Nikt tak nie powie. Wyobraź to sobie, no wyobraź sobie, że ktoś przychodzi. Najpierw, po pierwsze, to, że taki odcinek byłby zdemonetyzowany, to jest oczywiste. To ja za zeszły miesiąc mam 3 z 4 odcinków zdemonetyzowane. Zobacz sobie, jakie były tematy, to zobaczysz. Dlaczego? No więc wielki brat patrzy. Wyobraź sobie, że takie coś ktoś powie. Więc wszyscy będą mówić kodami. Tak, no ja nie mówię, że tradycyjna medycyna jest zła, natomiast warto się otworzyć też na inne formy, te bardziej, być może nawet jeszcze tradycyjne, tak, czyli te może homeopatia. Może... I wszyscy tak gadają, takie srutu tutu, bo muszą. Muszą, bo już tak bardzo jesteśmy w tym systemie uwaleni w gównie popachy, że trzeba chociaż trochę próbować się wydostać, zamiast się cieszyć, że nam ciepło. No i tyle, trzeba kombinować. Tak to jest. Natomiast Magia w akcji jest taka. Z farmacją mnie zawsze od lat zastanawia jedna rzecz. W zasadzie wiele, ale ta jedna najbardziej. Jak to jest, że przez ostatnie 100 lat medycyna ratunkowa, czyli na przykład jak coś, wypadek samochodowy, tak, coś się stanie, ktoś jest postrzelony, odwołując się do ostatnich wydarzeń. Coś się wydarzy, tak? Wypadek gdzieś na rajdach. Co oni potrafią zrobić? Albo ci piłkarze, jak dostali kopa 3 razy i tak dalej, ale zaraz ten popsikał tym, ten tamtym i tak dalej. Nie wiadomo, co to było, ale działa, jest dobrze, można dalej grać. Więc to jest niesamowite. Przez 100 lat, kumasz to, niedługo będą robić pierwszy przeszczep głowy, przynajmniej próbę. A nasz Religa, który przecież przeszczepiał serca. Wyobraź sobie w średniowieczu, że ci ludzie, takie coś, wpadasz do nich samolotem, że statkiem kosmicznym z przyszłości albo teleportem jakimś i im zaczynasz opowiadać o medycynie ratunkowej Anno Domini 2024. Nie uwierzą. Mówią, jak? To można, to jak na przykład dziecko się rodzi, to można i coś jest nie tak, to można nie umrzeć? Wow. To jak mają mi wyrywać zęba, to nie muszę wcześniej dostać w łeb i wypić litra wódki, żeby w ogóle to przeżyć? Wow. Więc to jest ciekawe. Dzieci jeszcze 50-70 lat temu padały jak muchy, tak? Dlatego generalnie robiło się dużo dzieci, bo było i tak pewne, że co drugie z nich umrze. Straszne to jest. No ale każdy z was, kto ma żywą babcię lub dziadka, ten wie, że tak było. Tu nie trzeba patrzeć w statystyki. Tak po prostu było. I to niedawno. Chwilę temu. Nie milion lat temu. Chwilę. Więc z tej strony medycyna robi takie cuda. A ta medycyna, która się zajmuje leczeniem chorób, których w sumie można by powiedzieć spiskowo, nie opłacałoby się wyleczyć, gdyby one mogły być przewlekłe i gdyby można przez całe życie sprzedawać na nie leki, to ta medycyna jakoś nie umie zrobić wcale postępu. Cukrzycy nie odkryto przedwczoraj. To jest choroba, z którą społeczeństwo się zmaga kilkadziesiąt lat. I medycyna nie zrobiła żadnego postępu w tym temacie. Ale żadnego, totalnie żadnego. Zobacz sobie statystyki, ile ludzi ma cukrzycę dziś, a ile miało 50 lat temu. Postęp nie istnieje. Żaden, to nawet żaden, rozumiesz to? Siedzą najlepsze głowy medyczne całego świata przez kilkadziesiąt lat i nic nie wymyślili. Genialne. Jak to się dzieje? Niesamowite. No dobra, wymyślili, że można wstrzykiwać insulinę. Trzeba ją kupować i wstrzykiwać. I kupować i wstrzykiwać. Albo inna choroba, rak. Chemioterapia, 50 tysięcy złotych za sztukę. Tyle to kosztuje rząd, czyli nas ostatecznie. Wiadomo, taka sesja trwa 6, 8, 10 razy. Pół bani leci. I czy ona działa? Bo właśnie na tym to polega, że jasne, są przypadki, znam też taką osobę, która jakby nie chemioterapia, prawdopodobnie by jej nie było. Tak, to rzeczywiście. Więc są takie przypadki. Właśnie na tym polega niuansowatość tego wszystkiego, że to nie jest takie sru, wszystko jasne, tak? Albo się daje nabierać, albo nie. Tylko, a właśnie, bo przeciwnicy zawsze mają argument. Przeciwnicy w sensie pożyteczni idioci, tak? Czyli zobaczcie, są przykłady. Tu, zobaczcie, ten bierze insulinę, nie ucięli mu nogi. Jakby nie brał, nie wiadomo. I tak dalej. A to, że jedynym mądrym rozwiązaniem to by było tak naprawdę zrzucić bardzo dużo kilogramów i zacząć ćwiczyć codziennie, to nie zajmujmy się takimi rzeczami. To trzeba promować, że nie, jak jest ból, to jest tabletka. No i co? I oczywiście znowu. Jeżeli, to jest trudny wybór, tak? To jest mega trudny wybór. Jakbym poszedł dziś do lekarza, on by mi powiedział rak, to nagle by się zaczęła ta cała wewnętrzna wojna. Co teraz, tak? Ci mówią to, tamci mówią tamto, tamci jeszcze coś innego, ci mnie chcą na chemię wysyłać, ci mówią, że wręcz przeciwnie, trzeba unikać utrudnień dla organizmu i wręcz wprowadzać jak najwięcej zdrowych składników, czy jeszcze coś innego i tak dalej. I jest jedna wielka niewiadoma. Ale to, co jest wiadome, to, że medycyna lecząca choroby przewlekłe w ogóle ich nie leczy. Słyszałeś, żeby wyleczyli komuś chorobę przewlekłą? Wziąłem ten lek na cukrzycę i jestem zdrowy. No przecież nazywa się to lek, czyli leczy. Ale to podaj mi kogoś, kogo uleczył. Nie ma. Statyny, tak? Choroba serca. Największy zabójca dzisiejszych czasów. Choroba, która w zasadzie kilkadziesiąt lat temu jeszcze w zasadzie nie istniała, poza jakimiś tam pojedynczymi oczywiście wyjątkami, które zawsze były, ale nagle główny zabójca na świecie. Znowu, przyjdzie pożyteczny idiota, powie, to dlatego, że teraz już nie zabijają nas wojny, plagi i tak dalej, więc no, zabijają nas rzeczy, do których zdążymy dożyć. No. Nie wiadomo, czemu w niektórych miejscach a zwłaszcza na przykład w takich plemionach, które jeszcze żyją po staremu, te choroby nie zabijają. A oni też tam żyją po 80 lat. Ciekawe. Albo tam, gdzie ludzie się zdrowie odżywiają, dużo czasu spędzają wśród bliskich i jednocześnie dużo ćwiczą. Jak na przykład na Sardynii, na Okinawie i tak dalej. Czemu tam tego jest dużo mniej? Tego typu chorób, mimo braku leków. Nie wiem, ale jak to mówią w tym temacie, wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie, więc może nie będę dawać konkretów. Chociaż tylko jeszcze jedną rzecz bym się zastanowił. Jak to jest, że mój organizm jest taki głupi, że robi sobie gorączki, które mi szkodzą? No bo medycyna klasyczna mówi, że gorączka szkodzi. Tak? Czyli no tak, bo od razu daje na to tabletki. Trzeba zbijać gorączkę. Czyli, jak rozumiem, idąc tym tropem, gorączka to jest coś złego, tak? Co pomyłka organizmu. Mój organizm wymyślił coś źle. Co za głupi organizm. Bo mi się wydawało, teoria spiskowa, czapkę foliową zakładam i ogłaszam, że mi się wydawało, że jednak gorączka jest zrobiona przez organizm celowo, żeby sobie pomóc, wytępić różne szkodliwe elementy, bakterie, wirusy, inne rzeczy. Że organizm tego nie robi w ramach autosabotażu. Ha, sprawdzę, czy mogę się jeszcze zabić, tak? Mam teraz grypę albo covida, to strzelę se 40 stopni, żeby sprawdzić, czy pomogę sobie umrzeć. Mam wrażenie, że mój organizm tak nie działa. Twój chyba też nie, przyznasz. Więc ciekawe. No ale idziesz do każdego sklepu, nie musisz iść do apteki. Do każdego sklepu i masz tony tabletek obniżających gorączkę, syropków, nie wiadomo czego. Bo mały Alanek cierpi. Mały Alanek cierpi. Rozumiem, jakby Alanek miał 41 stopni, to wtedy z punktu widzenia nawet fizyki można założyć, że jest to niebezpieczna rzecz, ale Alanek ma 38,5 i już dostaje syropki na obniżenie gorączki, to wtedy robimy sabotaż. Tak uważam. Robimy sabotaż zdrowienia naszego dziecka. Albo cudzego. Albo nie wiem. W każdym razie magia w akcji. Więc znowu, niuansowość polega na tym, że czasem ta medycyna ci pomoże. Tak? Na przykład, miałem taki case, że wyrywali mi ósemkę i okazało się, że nie wziąłem antybiotyku dla zasady. W zasadzie jak coś będzie źle, wtedy wezmę, ale na zapas nie wezmę. Dentysta powiedział as you wish i w najbliższych 2 tygodniach wziąłem 60 tabletek APAP-u. Żeby dać perspektywę, jestem człowiekiem, który poza tymi 60 wziął jeszcze może 3 w całym życiu. Więc razem mam dzisiaj 63 osiąg. 2 tygodnie wziąłem 60. Dlaczego? Ból był taki, że myślałem, że pogryzę ściany. Bo coś widocznie, te jakieś druciki, szwy, coś tam haczyło i tak dalej. Ja byłem na wakacjach. Straszne to było. To było tragiczne i wtedy cieszyłem się, że istnieje APAP. Aczkolwiek, wyrywając parę miesięcy później drugą ósemkę, wziąłem antybiotyk i na następny dzień już nie pamiętałem, że mi wyrywali ósemkę, więc sobie myślałem, że w obu tych przypadkach należy przyznać rację trochę tej medycynie klasycznej, tak? W pierwszym wypadku ratowała mnie od bólu, a jak ktoś tak sceptyczny jak ja bierze tyle tego, to naprawdę... nie, co o tym myślę. No, a w drugim wypadku ratowała mnie od może potencjalnych komplikacji, więc jak najbardziej. Natomiast znowu, trzeba uważać, bo wtedy się człowiek zastanawia, czy lockdown jest po to, żeby sprzedać szczepionki? Bo jeżeli po to, żeby byli ludzie zdrowi, to uważam, że trzeba lockdownować fast foody. Trzeba lockdownować możliwość sprzedawania oleju słonecznikowego i rzepakowego w sklepie. Wtedy taki lockdown, to ja rozumiem, tak? To jest lockdown, żeby ludziom było zdrowiej, tak? Czyli byłaby nowa epidemia i tak dalej, wchodzi nowy wirus. To robimy takie kroki drastyczne, ale takie, które działają na zdrowie ludzi. A lockdown to brzmiało na zasadzie, teraz będziecie w więzieniu do czasu, kiedy będziemy wam gotowi sprzedać produkt. Ale halo, my nie chcemy być w więzieniu, my chcemy biegać, my chcemy ćwiczyć, my chcemy skakać na skakance. My chcemy dbać o siebie, żeby mieć mniejsze szanse, żeby wirus nam zaszkodził. Nie ma. Kolejne elementy systemu. Sukces, status i bogactwo. Tak? To jest inny element. On w ogóle nie jest powiązany z poprzednimi, tylko może trochę, tak? Bo w szkole może ktoś chciał mieć dobrą ocenę, żeby inni go tam chwalili. Chociaż różnie też z tym bywało, ale sukces, status i bogactwo, czyli ciuchy markowe, auta, takie, żeby widzieli, wakacje zamiast skilli, tak? Czyli że ty musisz wrzucić na Instagrama, gdzie ty jesteś na wczasach. Dlaczego? Skąd takie małe jajka ci ludzie teraz mają? No, stąd, że system nas wytresował do tego bardzo dobrze. Mało tego, to nawet działa, bo badania jakieś tam pokazywały, choć oczywiście trzeba by sprawdzić, kto je finansował, ale pokazały, że jak ktoś ma markowe koszule, to jest trochę lepiej traktowany przez ludzi. Także, no, Ciekawa sprawa. Ale oczywiście pewnie to jest tylko jakiś efekt pierwszego wrażenia, bo potem już wszystko wraca do normy. Natomiast to i tak jest wątpliwe, bo często jak jedzie fajne auto, to przeciętny Polak, nie mówię jakieś tam 10%, głównie przedsiębiorców, którzy mówią, o fajnie, że ktoś na to zarobił. 90% ludzi generalnie w społeczeństwie, nie tylko polskim, uważa, jaki złodziej, jakiś cwaniak, a niech wyjdzie jeszcze z tego 20-latek, to już w ogóle zacznie się tragedia. Także to wcale nie działa do końca na korzyść. Jak rzucasz zdjęcia z Tajlandii na Instagrama, to niby dają serduszka i lajki, ale sami się przez to czują gorzej. Dlatego ja uważam, że nie powinienem wrzucać, że to wręcz nie jest do końca fair wobec ludzi, żeby wrzucać zdjęcia z wczasów. Wiedząc, że ktoś w tym czasie w mediach społecznościowych, co mu ta informacja w ogóle daje? Pamiętaj, że w roku jest 365 dni, co oznacza, że każdego dnia ktoś ma imprezę. Co oznacza, że każdego dnia, jak ty nie masz imprezy, nawet jak masz 20 imprez w roku, to przez 345 nie masz imprezy. A wchodzisz na Instagrama i ktoś ma imprezę. Imprezą mogą być wczasy czy coś innego. To nieważne, że ty byłeś 3 miesiące temu na fajnych wczasach, ale teraz nie jesteś, a ten ktoś jest. Mało tego, może być w ogóle gorzej. Ten ktoś jest na wczasach, a ty na przykład chorujesz. Więc jesteśmy niewolnikami tego systemu, sukcesu, tak? Ilu znam przedsiębiorców, którzy zarobili już swoje i zarabiają dalej. Niektórzy mają poczucie misji i to jest spoko. Ale niektórzy zarabiają dalej, czy harują dalej. Bo to, że zarabiają, to spoko, ale harują dalej po 12, 16, 18 godzin. Jak ich pytasz, po co, to on w sumie nie wie. No bo zarobiłem już 10 milionów, to teraz 50 musi być. A jak zarobię 50, to musi być 100. Zrobili też mega ciekawe badanie. Pytali ludzi, ile potrzebujesz kasy, żeby... Pierwsze pytanie, ile masz kasy było? A po drugie, ile potrzebujesz, żeby się czuć tak turbo bezpiecznie, że naprawdę nic się nie ruszy, obojętnie co by się tam na świecie wydarzyło. I każdy, i ci, co mieli 10 tysięcy na koncie, i ci, co mieli 100 tysięcy, i ci, co mieli 50 milionów na koncie, bo i tacy byli w tym badaniu, wszyscy podali kwotę między 2 a 3 razy wyższą od tej, którą mają. Kumasz to? Ktoś, kto miał 10 tysięcy, mówił, że jak będę mieć 30, będę urządzony, bezpieczny. Ktoś, kto miał 100 tysięcy, mówił, jak będę mieć 300, będzie spoko. Ten, kto miał 100 milionów, mówił, jak będę mieć 300 milionów, to już będzie to. Jesteśmy niewolnikami tego. Trochę oczywiście po części jest to systemowe w takim sensie organicznym, tak? Czyli mamy ten system dopaminowy, chcemy działać i tak dalej. Normalne rzeczy. Aczkolwiek można ten system przecież przekierować, tak? Jak już zarobiłeś swoje, to możesz przerzucić się na coś innego. Natomiast ta cała hierarchia tego, że przychodzi facet, nawet to, że ja w tym programie muszę jeździć Rolls-Royce'em i być w garniturze. Muszę. Naprawdę. To nie jest tak, że ja chcę. Wręcz nie chcę. Wolałbym sobie usiąść w biurze, byłoby to dla mnie wygodniejsze, łatwiejsze, ubrać się normalnie, tak jak chodzę codziennie, czyli w t-shircie i tak dalej. Zarządzam firmą w t-shircie, tam to nie jest potrzebne, ale to jest program. Tu zapraszam gości i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że to działa. Wiem, bo testowałem, robiliśmy liczne testy. Nagrywałem kiedyś podobny program, chodząc sobie po lesie w t-shircie, w przerwie między zlecaniem zespołom wszystkich rzeczy, tak? Tak wyglądała moja praca. Chodziłem rano do lasu, brałem komórkę, zlecałem tu nadzorowałem, tu coś, ten. I tyle. I w przerwie sobie nagrywałem odcinek. Nikt tego nie oglądał. No to jakiś koleś po lesie chodzi. Ale co innego? Pan w garniturze w Rolls-Royce? Matko Boska. No więc wszyscy w tym tkwimy trochę, tak? To są zasady gry, więc no ja gram, no bo gram, ale jednocześnie to mi nie zabrania sugerować, że można by z tej gry jednak wyjść, budować jakąś świadomość społeczną dla nas wszystkich. Co to z tego jest, że ktoś pojechał do Tajlandii, a nie do Pobierowa? Gdzie jest przewaga tego? Jeżeli i tak wszystko, co odbierasz na świecie, jest przez twoje zmysły. Te zmysły z kolei zmieniają się w impulsy elektryczne. Te impulsy przechodzą w myśli na przykład, zresztą myśli to też są impulsy elektryczne i tak dalej, to przechodzi w uczucia, w emocje za pomocą hormonów. I obojętnie, czy się dobrze czujesz na plaży w Pobierowie, czy na plaży w Tajlandii, to są te same impulsy elektryczne i te same hormony. Czyli się czujesz tak samo dobrze. Kumasz to? Idziesz do lasu w Rudzie Śląskiej i stwierdzasz z jakiegoś powodu, że to jest miły dzień i ładna zieleń. I nie ma takiego doświadczenia na świecie, takiego lasu w Dubaju, tam nie ma w ogóle lasu, to powiedzmy na Alasce, gdzie byłoby ci lepiej, bo nie może ci być lepiej, może być gdzieś obiektywnie więcej drzew, obiektywnie więcej wodospadów. Czegoś może być. Ale nie może ci być wtedy obiektywnie lepiej, jeżeli hormony wydzielą się dokładnie te same. Ale jesteśmy niewolnikami tego. Tak jest. Nowe auto, żeby sąsiad widział. A ja mam kontrpropozycję tutaj, bo w tym temacie właśnie co robią pożyteczni idioci? To są ci, którzy wrzucają foty na Instagrama, którzy właśnie tam pokazują rzeczy, tak? Że nowe auto, że nowe wczasy i tak dalej, i tak dalej. Po co to? Co to komu szkodzi? Co to komu pomaga? Bo co szkodzi, to ja wiem. To jest też promowanie hustlingu tak zwanego, czyli zapierniczać trzeba 16 godzin, wtedy jesteśmy work ethic. Work ethic to jest, to się nazywa i teraz trzeba cisnąć. No fajnie, no może w kolejnym wcieleniu Bóg uczyni cię mrówką, żeby spełnić twoje marzenie o ciągłej pracy. Ale do tego czasu uważam, że można by pracować mądrzej. Mądrzej, co znaczy w szachach. Czy w szachy wygrywa ten, kto więcej razy ruszy pionkami? Ten ruszył 7 razy, tamten 40. Brawo, jesteś zwycięzcą. No nie, tylko ten, który jest sprytniejszy. Da i w życiu jest tak samo. Nie musisz pracować po 16, nawet jeżeli na początku, jasne, nie masz żadnych ludzi w zespole i do tego nie umiesz zlecać, a nawet jakbyś mógł, umiał, to nie umiesz, to nie masz za co, nie ma pieniędzy. Dobra, ja rozumiem, pierwszy rok, 2 lata działania firmy, trzeba zapierniczać, ale komuś leci 17 rok firmy i on ciągle zapiernicza. Panie, błagam, bo co? Bo ja muszę mieć więcej, bo on już jest uzależniony. Ludzie mu mówią, że ma sukces, że daje radę. Niech, nie daj Boże, będzie osobą jeszcze medialną. To już w ogóle ma przerąbane, 2 razy trudniej. Bo wtedy jak z tego wyjść? Wtedy jak wyjdziesz z tego? Fajnie Adele powiedziała o swojej depresji, że dostała depresji, że z rozwodem sobie jeszcze poradziła. Ale jak media się dowiedziały o jej depresji, o jej rozwodzie, to dostała depresji. Dlaczego? Dla mnie to jest totalnie oczywiste i logiczne. I ona też to powiedziała, bo nagle miliony ludzi, takich, których mijam na ulicy, prawdopodobnie uważa, że nie dałam rady. A nawet jak nie, to ja uważam, że oni tak uważają. No bo przecież każdy z nas ma jakieś tam kompleksy po szkole i tak dalej, więc każdy z nas uważa, że jest niedoskonały, bo nikt z nas nie był celujący zawsze, czy wzorowy. Więc tak to jest. Także widzisz, więc im bardziej ktoś ten sukces ma taki widoczny, tym bardziej jest trudno wyjść z tego systemu do innego systemu, tak? Tym bardziej on staje się sam więźniem własnego systemu, tak? Sam stworzył to więzienie, tak? Znaczy oczywiście system mu bardzo pomógł, tworząc w nim tę ideologię hustlingu i tak dalej. I teraz tak, czy mamy jakieś rozwiązanie? Mamy. W tym wypadku mamy bardzo proste. Zmienić nasze naturalne impulsy, bo każdy z nas lubi być podziwiany, każdy z nas lubi czuć, że robi coś dobrego. Zmienić to z tych rzeczy kulturowych, na zasadzie albo auto, albo Lacoste i tak dalej, na rzeczy związane ze skillami i cechami moralnymi. Czyli ja jestem fajny gość i to teraz mówię za siebie. Jestem fajny gość nie dlatego, że mam Rolls-Royce'a, bo jak się rozbije, to nie będę go mieć. A poza tym, to w ogóle to zdanie jest nielogiczne, tak? Zobacz, jak ono jest nielogiczne. Fajny gość, bo ma Rolls-Royce'a. To automatycznie zakłada, że ktoś, kto nie ma Rolls-Royce'a, nie jest fajny. To jest głupie. Więc jak, a ludzie tak uważają o sobie, tak? Jestem fajny, bo mam jakieś osiągnięcie. W nawiasie, inni nie mają tego osiągnięcia. Czyli jestem w sumie fajniejszy od nich. Bzdura. Wiesz, czemu ja jestem fajny? Nie dlatego, że Rolls-Royce albo że garnitur, tylko jestem fajny, bo jestem na przykład wiernym mężem. W czasach, kiedy ludzie rozkminiają i mają jakieś teorie, że ja nie wiem, ja to się muszę zastanowić. Zamiast się zdecydować, czy albo chcą mieć małżeństwo i robić je dobrze, albo jeżeli uważają, że nie da się go zrobić dobrze, no bo takim się zdarzyło, tak, niewłaściwa osoba, no różne tam rzeczy, to po prostu rezygnują i szukają gdzieś indziej, no dalej. Ale najpierw rezygnują, a potem... Ale nie. To nie, bo ja nie wiem, to niby mam męża, żonę, no ale w zasadzie a tutaj przyszła jakaś sympatyczna Andrzela i się tak uśmiechała, no to jakoś tak wyszło i wyszła za 3 dni dopiero ode mnie z biura. Co? Czemu się nie można zdecydować? Więc skille oraz cechy moralne. Ja na przykład jestem fajny, bo czytam książki w 8 językach. W zasadzie to w 10, no ale w 8 ze zrozumieniem. No w każdym razie ogarniam w miarę języki. Czemu uważam, że to jest 100 razy lepsze niż nawet jakbym miał 100 Rolls-Royce'ów, to wcale by to nie było lepsze od tych języków. Dlaczego? Bo Rolls-Royce'y można oszukiwać. Naprawdę. W czasy można oszukiwać? No przecież ludzie mają samochody zazwyczaj oszukane, czyli w leasingu albo w najmie terminowym, czyli nie mają samochodów. Mieszkania też wszyscy mają oszukane, czyli w kredytach. Nie wszyscy, ale większość. W czasy w Tajlandii karta kredytowa i sru, więc to wszystko można oszukiwać. Łącznie z oszukiwaniem samego siebie, a to dopiero paździerz. Natomiast skilla się nie da oszukać. Póki co jeszcze. Dopóki Elon Musk nie wymyśli jakichś chipów wgrywających język angielski, to nie będzie się dało oszukiwać. Tak samo jak podziwiam, jak ktoś jest na przykład dobrze zbudowany, ale nie w takim sensie podziwiam, że ojej, teraz ja jestem śmieciem i tak dalej, tylko na zasadzie, że włożył dobrze zbudowany w nawiasie naturalnie to zrobił. Bo to trzeba dodać, tak? Czyli, że faktycznie ćwiczył, zrobił. Mimo, że sam nie mam jakichś tam celów na sześciopaki i tak dalej, bo trzeba mierzyć siły na zamiary i na możliwości własne zobaczyć, jakie są. Natomiast generalnie podziwiam, jak ktoś ewidentnie do czegoś doszedł pracą. Jak ktoś, owszem, dobra, ma Ferrari, ale ja nie podziwiam w nim tego Ferrari, tylko tego, że wiem, że to nie jest oszukane Ferrari, tak? Czyli że wiem, bo go znam, że to jest osoba, która naprawdę takie rzeczy musiała przejść w swojej firmie, miliony problemów, zastanawiania się, turbo stresu, że jako jakiś tam symptom tego wszystkiego to jest akurat to Ferrari, no. Niech ma. Ja bym nie chciał, no ale ktoś może chcieć, no i tyle, nieważne. Ważny jest ten skill, że ktoś taką firmę postawił, tyle rzeczy zrobił pożytecznych i tak dalej dla ludzi. To jest to. Także sukces, status i bogactwo, niebezpieczne narkotyki. Ale idziemy do kolejnych narkotyków, bo teraz właśnie kolejnym elementem systemu, no bo w poprzednim elemencie jeszcze powiem to, że system chce, żebyśmy wierzyli, że jak ty kupujesz żonie torebkę za 2500 dolarów, to to jest wspaniałe i to w ogóle cudowne i tak dalej. I to jest oczywiście kpina. To jest kpina i jest to żenujące wręcz, tak? Potem ludzie oczywiście kupują i tak podróby, żeby jakoś tam... No, cały ten system jest nielogiczny, tak? Wmawia ci się, że musisz coś mieć, jakoś w coś być ubrany, jakieś marki. Rozumiesz to? Że my chodzimy... Mówię my, bo mi się też zdarza. Chodzimy z billboardem na koszulce. I jeszcze my za to płacimy, żeby być tym billboardem. Dopiero za jaja. Jest niesamowite. Niesamowite. Ale tak jest. Jak to powiedział Gianni Versace, walcząc ze swym konkurentem Armani, i to miało być obraźliwe, Armani ubiera żonę, ja, Versace, ubieram kochankę. I kumasz to? I ludzie się podniecają takim cytatem, który świadczy o tym, że był debilem, ten koleś. No ale nie pogadasz. Więźniowie systemu nie będą rozumieć od razu. Idziemy do dalszych narkotyków. Kolejny narkotyk. I teraz powiesz, teraz wprost będziemy mówić o narkotykach. System nam mówi, co jest narkotykiem, a co nie jest. Tak jak ci powiem, chcesz heroinę, powiesz nie, bo to jest narkotyk. O, chociaż niektórzy powiedzą, no dawaj. I o ile są dziwne mody, na przykład ostatnio jakaś moda na mefedron, ja nie wiem, naprawdę nie wiem i nie umiem zrozumieć, ani wiedzieć i zempatyzować z tym, co ktoś ma w głowie, że stwierdza, spróbuję se mefedron. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Jak pracowałem w ochronie, miałem kilku kolegów, którzy tam różne rzeczy robili, jakieś bombki sobie przygotowywali tak zwane i tak dalej. Widziałem, jednego potem no, reanimowano, więc zastanawiałem mnie to, gdzie jest w ogóle ta pierwsza myśl, że warto spróbować, tak? Siedzi ten człowiek po mefedronie i nie wygląda, jakby jego życie miało sens. Spróbuję. Gdzie? Co? Jakże? Ale ja nie o tym. Ja nie o tym. Ja nie o oczywistych narkotykach, bo tu ci system powie, tak, to są narkotyki i tak dalej, nie zalegalizujemy ich, bo my mamy deala z kartelami meksykańskimi, dużego deala i tak dalej, więc to musi być nielegalne, żeby szło przez... No różne tam są interesy, nie wchodzimy w to, bo i tak tego wszystkiego nie rozwiążemy. Natomiast ja mówię o tym, że system ci mówi, że niektóre narkotyki, które on ma w swoim największym interesie, nie są narkotykami. I podaje sztuk 3. Kawa, w sensie kofeina, nie kawa, kofeina, cukier i alkohol. Tak? To są 3 narkotyki, które działają jak każdy inny narkotyk, ale w sumie są spoko. Czemu są spoko? Bo system powiedział, że są spoko. I teraz mefedron, no to dla ludzi, którzy sobie nie radzą z życiem. Ale poranna kawusia dla każdego. Dlaczego tak jest? Czy dlatego, że tak jest? Czy dlatego, że system zechciał, żebyśmy w to wierzyli? Odstaw kawę na tydzień, kawę kofeinową, bo bezkofeinowa, przypominam, smakuje dokładnie tak samo. Ja to zrobiłem ostatnio, bo jak typowy ćpun, mam tak, że jak odstawię kawę, to po paru miesiącach wracam. i znowu trzeba odstawiać. I tak lecę z te ciągami przez ostatnie parę lat. No więc ostatnio, no ale potem te odstawienia za każdym razem są dłuższe, więc są jakieś postępy. Alkoholicy mają to samo i tak dalej, i tak dalej. Więc cukroholicy, którym też jestem, mają to samo. Więc odstaw se kawę na tydzień. Resetowanie receptorów adenozyny trwa 9 dni. Więc to jest pocieszające, tak? Bo detoks po alkoholu czy po heroinie trwa raczej dłużej. A tu 9 dni. Natomiast, no odstaw sobie dziś kawę i jutro i zobacz, co się stanie. Czy to przypadkiem nie będą ewidentne dowody na to, że to jest narkotyk? No bo jeżeli, no powiedz komuś, odstaw dzisiaj brukselkę. No i on odstawi i co? No nic, nic. Powie, wow, nawet lepiej. A odstaw kawę. Odstawi, po pierwsze, od razu opór. Jak? Nie, nie mogę odstawić kawy. Przecież i właśnie ja tu, wiesz, wcześniej wstaję, mało śpię, dużo pracuję. Nie mogę odstawić kawy, to jest mój booster i tak dalej. A w ogóle dzięki temu, że piję kawę, to nie muszę pić jakichś tam Red Bulli i tak dalej. Więc już jest reakcja taka, jakbyś gadał z alkoholikiem albo z ćpunem, no nie? A niech on jednak zechce i odstawi. Tak jak ja to zrobiłem ostatnio po raz kolejny. 3 najgorsze dni moich ostatnich lat. Fatalne to było. Fatalne. Na szczęście ja wiedziałem, że ja teraz jestem jak Odeseusz, który płynie przez kraj syren. Zwiążcie mnie i wtedy nie dam się zwieść. Ja odgórnie zakładałem, że najbliższe kilka dni to będą beznadziejne dni. I tak się też stało. Ból głowy, rozkojarzenie totalne, niezdolność do pracy. Jeden dzień wręcz przeleżałem. No to kto mi powie, że to nie jest narkotyk? Jeżeli jak to odstawisz, to leżysz. Odstawił brukselki i tydzień nie mógł wyjść z łóżka. No takiej historii w gazecie nie będzie. Więc zwykły narkotyk. Drugi najlepiej zarabiający, najczęściej pity napój na świecie, po wodzie, a pierwszy najlepiej zarabiający. I dlatego też system zawsze będzie tłumaczyć, że kawusia to jest rytuał, przyjacielu. Ty sobie siadasz z kawusią, pijesz sobie tak, paluszek odkładasz. I przecież to jest przyjemne. I to jest najgorsze, że to jest prawda. To jest przyjemne. To, no na tym polegają narkotyki, da? I ktoś powie, teraz co? Trzeba coś mieć z życia. Wszystko jest dla ludzi. Ale jeszcze nie spotkałem takiego kawosza i sam takim nie byłem nigdy, który by miał to pod kontrolą. Zawsze to było tak, że dobra, przez jakiś czas kawa bezkofeinowa albo bez kawy, potem jednak kawa kofeinowa, potem się robiły dwie. To nie było, że w tydzień, no tak miesiącami, tak? Potem dwie, potem się okazywało, no miałem nie pić po 11 tej kawy nigdy, ale dziś to taki dzień, że ja chyba nie dożyję do wieczora, to może jednak wypiję. I tak dalej, i tak dalej. Tu akurat sytuacja jest o tyle fajna, że kawa że kofeina nie ma smaku, więc kawa bezkofeinowa da ci ten sam smak. Mało tego, kawa jako kawa, nie mówiąc o kofeinie, jest zdrowa, tak? Ma polifenole, jest turbozdrowa, więc niestety, ale pożyteczni idioci, którzy chcieli teraz powiedzieć, no ale kawa ma tyle zdrowych elementów, że no coś za coś, no właśnie nie, bo kawa bezkofeinowa ma dokładnie wszystko, co pozytywne, a nie ma tego negatywnego czynnika. Mało tego, kiedyś pojechałem na wczasy w daleką trasę i był to taki czas, że nie piłem długo kawy kofeinowej, piłem tylko bezkofeinową. I tego dnia stwierdziłem, w zasadzie już tej nocy, bo jechałem chyba z 20 godzinę, stwierdziłem, dobra, teraz kawa. Kawa na stacji, bo to jest kwestia życia lub śmierci. Dzięki temu, że nie piłem wcześniej kawy przez rok, to tamta kawa dała mi takiego kopa. To już nie jest tak, jak ty pijesz kawę codziennie, jak to robimy, no nie, kolejnego dnia się budzimy, znowu ta kawa i ona niby działa tak jakoś przez 15 minut. Niektórzy robią nawet tak zwane kofeinowe drzemki, czyli piją kawę i idą spać, budzą się ponoć z turboenergią, ale ja się pytam, to jak ta kawa działa, że oni potrafią po niej zasnąć? To dopiero numer. W każdym razie to jest efekt uboczny przejścia na bezkofeinową kawę, że jak już jest potrzeba kiedyś, to wtedy ta kawa zadziała, tak? Wtedy pamiętam, że ta kawa, no nie wiem, czy mi uratowała życie, ale naprawdę znacznie zwiększyła szansę przeżycia przeze mnie tej długiej trasy, bo wtedy ona mi dała takiego boosta, że to dopiero. I wtedy sobie mówisz, dobra, to jest narkotyk, który stosuję tak jak narkotyk. Tak? Czyli jeżeli jest jakiś konkretny uzasadniony przypadek, na przykład morfina ma taki uzasadniony przypadek, tak jakby mi urwało rękę i przyszliby z morfiną, powiedziałbym, dawajcie, chłopaki, ciśniemy. To jest uzasadniony przypadek zastosowania narkotyku. Chodzi o życie, zdrowie i różne inne elementy i trzeba jakieś koszty wziąć na klatę. Natomiast teraz idę intensywnie. Znowu wróciła mi energia po godzinie 17. Wiadomo, jak się pije kawę, to z rana się ma tą energię, niby większą, a potem jak już ona przestaje działać, to cała adenozyna, czy ten hormon, który powoduje, że nam się chce spać, uderza z całą siłą, no i o 17 jesteśmy trupami. Teraz znowu, jak odstawiłem, znowu jest energia, znowu jest power przez cały dzień. I fajnie. Ale obawiam się, a raczej wiem, że to będzie znowu wyzwanie, że za pół roku, rok, gdzieś, kiedyś, jak się napiję tej jednej kawusi, aha, bo właśnie tak było, że po tych czasach, po tej trasie, ta jedna kawa mi dała takiego kopa, że zaczęła ciąg kofeinowy. Tak, bo od kolejnego dnia już piłem kawę przez parę kolejnych miesięcy. Czyli i to nie jest narkotyk? Oczywiście, że jest. I dlaczego tego nie mówimy wprost? Dlatego, że no, system nam mówi, nie, narkotyk to jest taki, że wiecie, no fentanyl, zombie tam chodzą, no nie, albo heroina, że już widać, że ci ludzie nie ogarniają swojego życia w ogóle. Jak? A kawa co? No właśnie kawa to samo, tylko że tego nie widać, bo wszyscy wokół biorą, no. Wszyscy, jakbyśmy wszyscy brali mefedron, też by nikt nie widział, że to ma jakiś wpływ. Ale jak wszyscy biorą kawę, to wstajemy rano, pijemy, dostajemy boosta, o 17 musimy siedzieć na kanapie, odpoczywać, bo nie jesteśmy w stanie i myślimy, że tak jest po prostu, no ciężki dzień w pracy był. Kolejna rzecz, cukier, narkotyk, jeszcze gorszy, ponieważ zabija dużo bardziej chamsko. Tak, czyli cukier, oczywiście mówię o cukrze białym, tym, który jest dodawany, nie o cukrze typu, że jesz jabłko i tam jest cukier, bo to znowu pożyteczni idioci znowu będą tak manipulować, że no jak ktoś leczy cukrzycę, to nie powinien jeść za dużo owoców. Ja pierdzielę. Cukier odstawić, niezdrowe rzeczy, przetworzoną żywność, to jest rozwiązanie, a nie jakieś tam, bo on nie będzie jeść banana, bo banan to ma za dużo. Widziałeś kiedyś, żeby ktoś, ilu znasz takich? Codziennie jadłem 5 bananów i nagle zdiagnozowano u mnie cukrzycę. Ile zna... Ejdź, bzdury. Więc pożyteczni idioci będą na przykład, czyli ci, którzy nie rozumieją, że działają na korzyść wielkich korporacji w tym wypadku. Oni będą mówić takie hasła typu trzeba coś mieć z życia, coś się należy im albo mi i tak dalej. I tu wchodzi cukier cały na biało, notabene. I co? I znowu ta sama historia, tak? Trzeba coś mieć z życia, jedzmy deser. Dobra, a co jeżeli nie odkryto by cukru? Jak wyglądałoby dziś nasze życie? Czy naprawdę byłaby taka tragedia, że wszyscy byśmy skakali z dachów, że Matko Boska, nie ma deserów! Aaaa! Czy tak się zastanawiam w tych kategoriach? Jak na świecie nie byłoby cukru, to czy świat byłby gorszy? Czy czulibyśmy taki brak? Na przykład jakby na świecie nie było wody, to czulibyśmy bardzo poważny brak. Prawdopodobnie przez krótki czas, bo dość szybko byśmy umarli. Jakby nie było kawy... Nikt by nie zauważył. Jakby nie powstał cukier, rodzisz się, tak? Masz 0 lat i rodzisz się w świecie bez cukru. Nie ma cukru, nie wynaleziono, nikt na to nie wpadł i tak dalej. No i co? A słodkiego się chce, no więc co robisz? Żresz winogrona. Nikt ci nie będzie wtedy już gadać, że o, winogrona, za dużo cukru. Nie, no po prostu żresz winogrona, jesteś zdrowy i spoko. Ale wynaleziono cukier, więc trzeba go sprzedać. Jest to produkt niepotrzebny, niezdrowy i tak dalej. Trzeba go jakoś ludziom wcisnąć. Potrzebujemy kogo? Pożytecznych idiotów. Czyli tych wszystkich, którzy tak jak ja wiele razy w życiu będą mówić, że tak, właśnie trzeba coś mieć z życia, wszystko jest dla ludzi, nie można stosować zachowań ekstremalnych i tak dalej, i tak dalej. No i potem wyobrażasz to sobie? Przychodzi ciocia i daje twojemu dziecku mefedron. I ty mówisz, ale ciociu, to jest narkotyk. A ciocia na to, wszystko jest dla ludzi, nie można być ekstremistą. Dzieciom też się coś należy. Bierz, Alanku, mefedronik. No, byłoby to dosyć creepy. A z cukrem to już spoko. Dlaczego? Bo marketing cukru jest lepszy. To jest jedyny powód. Nie ma żadnego innego powodu. To nie jest tak, że cukier nie zabija, a mefedron zabija. Cukier tak samo zabija, prawdopodobnie bardziej, przez to, że wolniej. Rozumiesz co? Rozumiesz to? Jak coś zabija szybko, to wtedy idzie taki wieczorek, patrzy, mówi, o kurczę, ci brali mefedron, nie wyglądają za dobrze, to nie biorę. A jak coś zabija wolno, no podjechał facet, kupił se w jakimś fast foodzie lody i zapił kolą, nic mu nie jest, no. Wręcz przeciwnie, uśmiecha się. Co za problem zatem? To też se podjadę. No nie? Właśnie na tym polega niebezpieczeństwo. I potem nagle pierwszy powód śmierci ludzi w naszej cywilizacji, choroby serca, drugi rak. Niemożliwe. Jak to się stało? Kiedy? Kiedy to się stało? Kiedy my wszyscy się rozchorowaliśmy? Także cukier, To jest ten narkotyk, który dajemy dzieciom. No i oczywiście alkohol. Alkohol, jak każdy inny narkotyk, ten już szkodzi bardziej bezpośrednio. No ale znowu, nasza kultura, a konkretnie koncerny pewne, stwierdziły, wypromujemy ten alkohol i tyle. Tak, kiedyś promowano palenie, potem ludzie się zorientowali, że się dali nabić w butelkę. Teraz znowu z drugiej strony ich nabijają w butelkę przez jakiś vaping, tak, przez wdychanie i mówią, że nie, tym razem to jest w ogóle nieszkodliwe, panie, to jest w ogóle super, a pachnie wanilią, to musi być zdrowe. Więc i tak samo jest z alkoholem, tylko z alkoholem się nie umiemy do końca zdecydować, bo nagle się okazuje, że mamy jeszcze tradycję w tym kraju, nie tylko w tym, no i nagle problem, tak? Do tego się okazuje, że jesteśmy coraz większymi mięczakami i tak za bardzo to my pewnych rzeczy nie umiemy zrobić na trzeźwo, tak? Taki chłopak, który by chciał poderwać dziewczynę, no tak bez alkoholu na imprezie, trochę słabo. Albo chłopaki by chciały deala domknąć na grube miliony, no ale to jak to się tak z Andrzejkiem, to my się tak nie poznamy, jak nie wypijemy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to gruby, ogólny problem. I znowu, przyjdzie ktoś, powie wszystko dla ludzi i tak dalej. I w jakim sensie kulturowo trzeba się na to zgodzić? Może, a może nie. Chociaż znowu pojawia się pytanie, no dobra, a czemu są ludzie, którzy nie piją? Czemu są i czemu żyją? Czyli da się nawet w tej kulturze nie pić, ale nawet jakby to zacząć jednak kontrolować. Znowu sobie wyobrazimy, jakbyśmy się urodzili i nie byłoby alkoholu. Nie tak, że teraz tak zrobią prohibicję, wtedy będziemy wiedzieć, co straciliśmy. Ale jakbyśmy nie wiedzieli, tak? Rodzisz się, nie ma alkoholu. I co? Czułbyś jakiś brak, tak? Że kurczę, no 18 urodziny mam, niby jest wszystko dobrze, ale coś czuję, że taki jakiś za mało nawalony jest. No nie zauważylibyśmy tego. Więc po tym dowodzimy, że są to rzeczy niepotrzebne. Czy łatwe do kontrolowania? Oczywiście, że nie. Bo w kulturach kawa, cukier i alkohol to są turbonarkotyki. Idealne, wygrane narkotyki. Wygrane. Bo te mefedrony, fentanyle to trzeba sprzedawać bokiem, kombinować, czasem ktoś ze sprzedawców zginie. No tam różne rzeczy się dzieją. No kawa, cukier, alkohol. To jest coś, co możesz legalnie sprzedawać, promować i w sumie to nawet propsy lecą, jak to robisz. Produkujesz batoniki. No i co? Co robisz złego, ktoś by powiedział. Ja nie wiem, każdy ma swoje sumienie. Ja tam się zajmuję wystarczająco ocenianiem samego siebie i to często zbyt brutalnie. Nie będę oceniać producenta batoników. Będę tylko sugerować, że, znaczy, oceniając siebie, wiem, że ja bym w życiu batoników nie mógł produkować i tyle. Po prostu nie mógłbym. Nie mógłbym sprzedawać słodyczy, nie mógłbym sprzedawać alkoholu i tak dalej. No nie mógłbym. Mimo, że to nie jest tak, że nie pijam w życiu kawy, przecież no, aktualnie piję bezkofeinową i mam nadzieję, że to jak najdłużej się uda zachować. Tak samo jak odstawiłem alkohol ostatnimi czasy, to mam nadzieję też, że jak najdłużej się uda. Czy mam wizję, że się uda do końca życia? No, trochę wątpię, bo to są narkotyki. Ale zobacz, widziałeś kiedyś 7-latka? Ile on ma energii? Po prostu on ciągle skacze. Ja pytam, jaką on ma kawę? Bo ile razy słyszałem od dorosłych albo od siebie samego w głowie, że przecież trzeba, bo bez tej kawy to się nie da. No, musi być energia. To czemu ten 7-latek nie pił kawy? A może on potajemnie właśnie jakąś kawę podpija? Więc system chce, żebyśmy wierzyli, że te trzy konkretne narkotyki to nie są narkotyki, dlatego że na nich system, czyli konkretne korporacje zarabiają taki hajs, że przez 100 wcieleń my tego wszyscy razem wzięci nie zarobimy. I tyle. A do tego są w tym elementy pozytywne, tak? Czyli tymczasowe poprawianie osiągów. Bo faktycznie, nawalił się chłopak i łatwiej mu było poderwać dziewczynę, zwłaszcza, że ona się też nawaliła, żeby się łatwiej dać poderwać. Wszyscy zadowoleni, tak? Czyli jest osiąg, tak? Albo chłopaki usiedli do deala, podpisali umowę, po alkoholu było łatwiej. Więc są elementy dodatnie. Jakby to dawało same minusy, pijesz pierwsze piwo i od razu kac. No to lipa by była, no nie? Tak samo kawa. Pijesz kawę, no i jest ten strzał. Przynajmniej przez pierwsze kilka tygodni. Potem już raczej nie, no ale potem już jest autosugestia, tylko jak pokazały badania. No i tyle. Więc jakieś plusy są. Cukier to samo. Ktoś ma zły nastrój, zje sobie czekoladkę, od razu mu lepiej. Tak jest. Endorfiny się wydzielają, wiadomo. Więc gdyby to było jednoznacznie złe, to by było turbo łatwo. A jak nie jest to jednoznacznie złe, no to trzeba kombinować, trzeba sobie znaleźć ten swój złoty środek, który wcale nie powinien być po środku zazwyczaj. Tylko no, każdy sobie musi sam pomyśleć. Ja tylko zwracam uwagę na problem. Kolejny element systemu. Sztuczny seks. Co to jest sztuczny seks? To jest pornografia przede wszystkim, znowu, jakbyś się urodził w świecie, gdzie nie ma pornografii, tak jak przez 300 tysięcy ludzi, z 300 tysięcy lat istnienia Homo sapiens, przez większość tego czasu nie było pornografii. Tak? Oczywiście od paru tysięcy lat istnieją burdele, ale pornografia siłą rzeczy to jest element technologiczny, tak? Który można było dopiero emitować, jak się to nagrało. Trzeba było mieć czym nagrać. Więc jest to nowy element. Tak? Czy jakoś sobie ludzie bez tego radzili? Czyli to jest jeden element sztucznego seksu. Porno. Ostatnio czytałem, jak portal, na którym nigdy nie byłem, co ciekawe. Nie wiem, czy się powinienem wstydzić, czy być dumnym. W zależności, do kogo mówię. OnlyFans. Podobno ma 100 milionów płacących użytkowników. 100 milionów to jest 1 na 80 ludzi na tej planecie. A w tym wszystkim są... No jak to jest w ogóle możliwe? W tym wszystkim są jeszcze dzieci. W tym wszystkim są ludzie, którzy są w okopie właśnie i się strzelają, więc nie wiem, czy mają tam czas na inne rzeczy, takie tego typu zwłaszcza. Ja nie wiem. No, nawet jeżeli to zawyżyli, to jest to kosmiczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to nie jest jedyna strona tego typu. Czyli to jak to się dzieje? Czyli ludzie są uzależnieni od sztucznego seksu. Ja nie mówię tutaj, wchodząc w jakieś rzeczy, nie wiem, moralne, religijne, coś tam, nie oglądaj porno, bo ci ręka odskoczy. I tak. Nie. Mówię o prostej logice, że to nie jest naturalne, żeby oglądać, jak inni coś robią. Naturalniejsze jest to robić samemu. A dwa, że to nie jest też dla naszego mózgu zdrowe. Dla mózgu w sensie nie takim, że oglądał pornosy i dostał demencji, tylko system dopaminowy się totalnie rozregulowuje. Bo ilość dopaminy, która się zużywa podczas takich rzeczy, jak fake sex, jest kosmiczna. Więc spadamy z dopaminą poniżej linii bazowej, bardzo w dół i popadamy w depresję. Mnóstwo ludzi podobno, co mnie szokuje, ale bo tylko jedną osobę spotkałem, która mi to wprost powiedziała, że jest uzależniona od pornografii. Natomiast podobno mnóstwo ludzi jest uzależnionych od pornografii. Nie wiem. Chore, dziwne, straszne. Zwłaszcza, że to jest branża taka typowo hardkorowa, gdzie jest multum gwałtów, multum narkotyków, średnia życia 37 lat, wykorzystywanie kobiet totalne. One oczywiście potrafią grać, tak, ale zazwyczaj to są osoby ze strasznymi traumami, ofiary pedofilów i tak dalej, które potem na przykład, jeżeli to jest już trochę psychologia, jeżeli dziewczynka była gwałcona przez swojego ojca, to ona bardzo często ma potrzebę zranienia go do głębi w jakikolwiek sposób, nawet krzywdząc siebie. Na przykład, zostając gwiazdą porno. Zobacz, ojcze, teraz to wszyscy mnie mają, już nie jestem twoja. Widzisz, to są tragedie. Zobacz to. Ktoś, jak se włącza ktoś pornosa i myśli, o, dobra zabawa, hehehe. Ale jak ktoś spojrzy głębiej, i to metaforycznie głębiej, żeby nie było, to zobaczy tam mnóstwo ludzkich tragedii, strasznych rzeczy. Wspieranie takiej branży jest ohydne. Tak uważam. I tyle. Bo to znaczy, że dajesz im pieniądze na to, żeby oni dalej to robili. One są już punami. Straszne rzeczy. Oczywiście nad nimi jest jakiś szefu i to on tak naprawdę robi hajs. Tak? A oni zarabiają przecież zadziwiająco mało. No bo przecież taka gwiazda porno, to ile myślisz, że ona ma? Się okazuje, że to są kilkaset dolarów za odcinek max, za dzień zdjęciowy. To nie są miliony. To są takie kwoty, wiesz, że ja bym więcej wyżebrał w ciągu dnia. A robiąc trochę przyjemniejszą rzecz, bo uważam, że żebranie jest lepsze niż impreza z 10 ziomkami. No. Także pornografia i sztuczny seks to jest też seks z byle kim, żeby był seks. Tak? Czyli idę gdzieś tam, obok ktoś chce, albo Tinder, wiadomo, to już tylko wystarczy kliknąć, dać łapkę w górę, ktoś przyjdzie i sru. Jakoś tak jest. To jest dziwne. To jest dziwne, bo można by powiedzieć, ewolucyjnie, tak, to przecież zwłaszcza ci faceci powinni się cieszyć. No kobiety nie, bo dla kobiety dużo randomowych partnerów to jest jednak pewnego rodzaju ryzyko, tak, że zostanie się sama z dzieckiem. Więc dla kobiet jest to dziwne w ogóle, że takie zachowanie podejmują z biologicznego punktu widzenia. Dla facetów można by powiedzieć ewolucyjnie, no to w sumie o to mu chodziło, takiemu facetowi, żeby jak najwięcej gdzieś tego potomstwa zostawić metodą na Chinggis Khana. A tymczasem badania pokazują, że jednak ci ludzie, którzy mają turbo ilość partnerów seksualnych, nie w ciągu życia, tylko tak na zasadzie generalnie na bieżąco, to jakoś u nich ten odsetek depresji jest największy. Czują się źle, są nieszczęśliwi, bardzo często cierpią na tak zwaną anhedonię, czyli niemożliwość przeżywania emocji pozytywnych. Dlaczego? Ponieważ jeżeli twoje życie jest doprowadzone do ekstremum, tak? Tu na 9 przychodzi Jessica, na 14 Angela, a na 17 Alan, no bo powiedzmy, że jesteś z Kalifornii, więc po co się hamować, to życie pełne emocji i ekscytacji. Tylko że potem już nic lepszego cię nie czeka. Tak, potem nagle co? Idziesz do pracy, tam się takie rzeczy nie dzieją. Przynajmniej w normalnej pracy. Potem siedzisz, na przykład taki człowiek z rodziną, tak? Żył w taki sposób przez 10 lat, a potem ma rodzinę. I nagle ta rodzina, to kurczę, jego system dopaminowy mówi: halo, halo, co w tej rodzinie? No, co tam? Po pierwsze, jedna żona czy mąż? I tak, co już? Gdzie? A! I coś nie działa, więc człowiek zaczyna być nieszczęśliwy. Mimo że można by było powiedzieć, że takie miał wspaniałe życie. Jak gwiazda roka! Nie wiem czemu. Wszystkie te gwiazdy roka mają od czasu do czasu depresję, niektórzy z nich odbierają sobie życie i wszyscy są ćpunami. Wow, życie jak gwiazda roka. Wygląda szczęśliwie, przynajmniej gdy się uśmiechają na Instagramie. Także lipa, więc sztuczny seks pod tytułem pornografia albo seks byle gdzie, z byle kim, byle jak, byle po co, to wiemy, że do niczego dobrego ciebie nie prowadzi. To nie chodzi tylko o ofiary tego wszystkiego, ale też o ciebie przede wszystkim. Więc, ale system będzie ci wmawiać, że oglądaj wszystko dla ludzi, to tam, wiesz, potrzebujesz coś od życia i tak dalej. Różne tam historyjki i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy nawet psycholodzy już są pożytecznymi idiotami, mówią, no ale z tego można się czegoś nauczyć, z pornografii. Zainspirować. Do czego ty się chcesz inspirować z pornografii? Po pierwsze do tego, że masz za małe. Co? Wszystko. Bo jak oglądasz te filmy, które oni tam biorą chemikalia różne, żeby sobie dźwignąć wszystko, no to jak się porównasz do tego, co oni tam mają po tych chemikaliach i nie wiesz, bo ci przecież nie powiedzą tego, po jakiej chemii to leci, to ty sobie myślisz, o, czyli seks powinien trwać 3 godziny i w ogóle wszystko powinno być wielkie zawsze i tak dalej. No to, to nie jest pożyteczna lekcja, bo ona nie jest oparta na faktach. To, że w seksie uczestniczy 7 osób i że akurat przyszedł koszykarz do cheerleaderki i ona stwierdziła, że przed nim uklęknie, to też nie jest do końca normalne życie. Ja wiem, są takie przypadki. Ale generalnie to trochę inaczej w życiu wygląda. Więc czego można się nauczyć z pornografii? Chyba tego, czego nie robić. Jak już. Dobra, jedziemy dalej. Ale zanim przejdziemy, to jeszcze reklama. Sekretyspółek.pl. Tam się dowiecie, jak w Polsce prowadzić spółkę z o.o., dlaczego nie warto płacić ZUS-u, jak nie płacić ZUS-u wcale, albo płacić minimalny, żeby tylko mieć jakieś bazowe ubezpieczenie, karetkę i tak dalej, a jednocześnie płacić tylko 9% dochodówki zgodnie z prawem. Na sekretyspółek.pl mamy całą wiedzę na ten temat, a z kolei na naszej platformie langix.pl macie możliwość lekcji z native speakerem angielskim lub hiszpańskim, czyli inwestujesz w pakiet lekcji i uczysz się angielskiego poprzez półgodzinne sesje rozmów z różnymi obcokrajowcami. Bardzo fajny patent. Również zapraszam. Dobra, idziemy dalej. Rząd i politycy. Jest jakiś taki absurd w społeczeństwie i to oznacza wielki sukces systemu demokratycznego, że udało się nas pokonać. Że ludzie myślą, że jest demokracja i jednocześnie ludzie wiedzą, że generalnie politycy to są źli. Są złodziejami i tak dalej. No tak zaczepisz randomowego człowieka na ulicy, spytasz, czy uważasz, że politycy to są moralni ludzie, najlepsi na świecie, których trzeba, od których się należy uczyć, czy może raczej tacy szkodliwi. No to prawie każdy chyba powie, że no cwaniaki, złodzieje i tak dalej. A jednocześnie ci sami ludzie potem przy urnie wyborczej będą wybierać tych samych złodziei nieskończoność. Dlatego, że system znalazł na to sposób. Jeżeli jedni będą kraść, to ludzie się wkurzą i nie daj Boże, w tym momencie wybraliby kogoś z zewnątrz. I to byłby wróg systemu. Więc trzeba dać drugich, którzy ostatnio nie kradli. I wtedy głosujemy na tych drugich. Nie kradli, bo nie mogli, no nieważne, ale ostatnio nie kradli, no jakby nie było. Więc ci ludzie ze złości na tych pierwszych złodziei będą głosować na tych drugich. Dajmy im 4-8 lat, góra, i ze złości na tych drugich będą głosować na tych pierwszych. 20 ostatnich lat w Polsce wygląda dokładnie tak samo. Ludzie, którzy są wybierani, mają tak zwany track record, czyli mają taką kartotekę afer z przeszłości. Obojętnie, którą partię z tych rządzących przez ostatnie 20-25 lat weźmiesz, każda z nich w momencie wyboru już było wiadomo, że wybieramy złodziei. Ale mimo to ludzie stwierdzali, wybieram mniejsze zło, bo tamci kradli bardziej. No, tamci kradli bardziej, bo to oni aktualnie rządzili, no to mogli. I potem szok. Jak to? Wybrałem inaczej, a jednak ci też kradną? Matko Boska. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie rozumiemy bazowych rzeczy związanych choćby ze światem zwierząt, na którego szczycie chwilowo jesteśmy? Że zwierzaki, każde, dbają o swój interes. O swoje przeżycie, o swój dobrostan. Fizyczny bardziej niż psychiczny, jakby nie było. Tak jest. O przeżycie, reprodukcję, bezpieczeństwo. Każde zwierzę, czy to jest tygrys, czy to jest sarenka, czy to jest człowiek, robi to. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi polityk i dba o ciebie. Nie ma takiej opcji. On dba o siebie. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi tygrys i mówi, ja teraz będę, tutaj zakładam partię wyzwolenia sarenek. I antylop, o, antylop najlepiej. I antylopy głosują na niego, mówią, tak, ten tygrys, to jest tygrys, który mówi, że on sprzeniewierza się naturze dbania o siebie i on nie będzie nas jeść. I głosują, wybrali i zaczynają go przytulać i wtedy już mają odgryzioną głowę. Tak jest. Więc ja nie wiem, jak można w ogóle zakładać, że ktokolwiek rządzący może chcieć coś dobrego dla innych. Przypadkiem może komuś coś wyjść dobrego dla innych. Tak? No, jak wymyśli 100 ustaw, no to co któraś będzie dla kogoś dobra. Natomiast generalnie jedynym powodem bycia politykiem jest chęć zarobienia na politykowaniu. To jest oczywiste. Znaczy, to powinno być oczywiste. Jedyna nadzieja, że niektórzy z nich mają jakiekolwiek zasady moralne, ale na nich i tak ludzie nie głosują, ponieważ wolą sprawdzonych złodziei. Dlaczego? Ponieważ są więźniami systemu. Za 4 lata system ci powie, usiądzie sobie Tusk z Kaczyńskim, potajemnie, wypiją whisky, powiedzą, to co? Teraz odwracamy grę i teraz dalej będziemy na siebie w mediach jechać, teraz będzie, że my kradliśmy, a wy ocalicie kraj. Czy poczekamy z tym jeszcze 4 lata? No i tak siądą, zrobią, a 70% wyborców, bo tyle głosuje na PO i PiS, pójdzie do urn i mówi, tak, ratować Polskę przed PO. PiS. Matko Boska. To nie jest fenomen Polski, oczywiście, żeby nie było, że coś z Polakami jest nie tak. To jest fenomen światowy, to jest fenomen demokracji. Po to została wymyślona demokracja, ona tak działa, ona jest genialnym systemem. Tworzysz dwóch niby przeciwników i ludzie będą na to głosować. Pożyteczni idioci będą powtarzać, że bo tamci to są gorsi, bo czarne owce się wszędzie zdarzają, tak? I tak dalej, i tak dalej. Będą powtarzać też, jak się trafi ktoś już z zasadami, to media jako element systemu powiedzą im, nie, 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 tamci to są neofaszyści, tamci są niebezpieczni, powtarzaj to, powtarzaj. A on mówi, dobrze, powtarzam, tamci to są neofaszyści, oni są niebezpieczni, na nich nie można głosować, trzeba głosować na których z tych sprawdzonych złodziei. Tak jest, było i nie wątpię, że będzie, ale możesz się przebudzić jako ty. To nie wpłynie może na wynik wyborów, ale wpłynie na twoje życie, tak, na większą świadomość twoją, na to, że być może będziesz wiedzieć, jak postępować w zgodzie ze sobą. Kolejna rzecz systemowa, uroda. Miliony, miliardy dolarów wydają różnego typu megakorporacje, żeby ci wytłumaczyć, że jesteś niewystarczająco przystojna albo niewystarczająco piękna. Pokazują ci kobietę 90-60/90, wiedząc, że tylko 2% ma genetyczne predyspozycje, żeby taką urodę mieć. Więc oni ci to pokażą jako ideał, ponieważ jest to świetne. Jeżeli wiesz, że dajesz komuś coś jako ideał, ale taki, że 98% twoich przyszłych klientek nigdy tego nie osiągnie, to masz klienta na zawsze, do końca życia. I oto można ci sprzedać wszystko. Tak, od rzeczy bazowych, tak, kosmetyki, perfumy, to perfumy akurat to chyba spoko, bo jakbyśmy nie używali perfum wszyscy, to byłoby się trudniej porozumiewać w społeczeństwie, bo każdy by stał 5 metrów od siebie. No ale dobra, żarty żartami, ale od rzeczy takich bazowych, tak, że nie chcemy śmierdzieć i chcemy być czyści, co jest raczej godne pochwały, idzie się w coraz większe ekstrema. Typu w Wenezueli jest normą już dzisiaj, że facet swojej córce na 15 urodziny kupuje operację powiększania biustu. Jeszcze się dzisiaj z tego śmiejemy. Pogadajmy za 10 lat. Bo 10 lat temu, jakbym powiedział w Polsce o botoksie, to byś powiedział, no, 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 straszne, że sobie jad kiełbasiany wstrzykują, żeby mieć większe usta. Dziś totalna norma. I to trochę szkoda, bo każdy z nas ma coś takiego. Ja wiadomo, z racji płci i tak dalej, no to, to mogę sobie powiedzieć, że no szkoda mi trochę tych pań z botoksem, ale jak się wzmocni łysienie, które mi się ostatnio zaczęło, to też będę mieć taką myśl, bo też jestem ofiarą tego systemu, tak, że będzie myśl, czy jechać do tego Stambułu, czy nie jechać. Nie wiadomo, nie wiadomo, bo w sumie to przecież tak naturalnie rzecz biorąc, no to co, ludzie siwieją, ludzie łysieją, ludzie mają zmarszczki i tak dalej, no starzeją się, nie? Normalna rzecz. Ale my jesteśmy w tym systemie tak przez niego wyprani, że dla nas to nie jest normalna rzecz. Nie, nie, nie. Nie może tak być. Pokolorować włosy, wszczepić nowe, jak nie ma czego kolorować, biust powiększyć, wszystko zrobić tak, żeby było idealnie. A potem i tak się okaże, że nie jest idealnie, bo zawsze jest jakiś standard i tak dalej. Więc to jest trochę przerażające, bo my wszyscy jesteśmy ofiarami tego, tak? Wszyscy. I oczywiście część z tych rzeczy prawdopodobnie nie jest do końca niebezpieczna, tak? No, dobra, dam się zrobić, że muszę się perfumować, tak? No, w zasadzie racjonalne to jest. Się perfumuje, no i co? Raka z tego raczej nie dostanę, zwłaszcza, że wiem, że mimo tego, że lepiej perfumy pachną, jak się człowiek perfumuje na skórę, to zdrowiej jest, jak się perfumuje na ubranie. Więc perfumuje się tylko na ubranie i gra. Więc ryzyko czegokolwiek negatywnego małe, nie kosztuje to dużo i tak dalej. Oczywiście to się jeszcze łączy z chęcią sukcesu, więc ktoś by musiał kupić perfumy za 700 zł, żeby się poczuć potrzebny. No ja kupuję za 30 i też się czuję potrzebny. Więc to jest spoko, tak? Ale w którymś momencie zaczynają się rzeczy niebezpieczne, tak? Pytanie, czy wstrzykiwanie różnych rzeczy. Kwas hialuronowy chyba nie jest niebezpieczny, ale już pytanie, czy jad kiełbasiany jest bezpieczny na dłuższą metę. Nie wiem, ja nie wiem, no to niech jakiś specjalista się wypowie, no ale wydaje się, że to jest coś nie do końca bezpiecznego, no bo dobra, ten hialuronowy, to nasz organizm też go produkuje, no ale czy kwas, czy kiełbasiane, cokolwiek produkujemy, no nie wiem. Więc, no cóż, także nie akceptujemy świata, zasad świata, przemijalności, tak? Tego, że dzisiaj gadam tu sobie do ciebie wesoło, jadąc autem i czując się dobrze, a za 80 lat będę zjedzony przez robaki. Tak jest. Tak jest. No dobra, ktoś powie, nie Maćku, no właśnie, to jest to, że jak mi dobrze życzysz, to powiesz, nie Maćku, żebyś 100 lat dożył. No ale czemu? Świat zdecyduje. Ja oczywiście, jasne, ja będę ćwiczyć, biegać, chodzić na siłownię, odżywiać się. Jasne. Ale trzeba to wziąć na klatę. To nie jest łatwe. Ja wiem. A 100 razy łatwiej się o tym mówi, jak się jeszcze nie ma takiej wizji od razu za rogiem. Tak? Jakbym dzisiaj gadał to z rakiem, to wolałbym gadać o jakimś innym temacie pewnie. Więc skomplikowane. I uroda jest jednym z takich sposobów takiej pseudonieśmiertelności. Tak? Tu coś wczyknę, tu coś powiększę, tam coś wycnę i tak dalej. I będzie dobrze. Nie będzie. I tak umrzesz. Wesoły program. Śmierć 2.0. Zapraszam. Jak po prostu lepiej umrzeć. Tak jest, no i co? Prawda. I co robi taki pożyteczny idiota, który jeszcze w innych ten model wstawia, tak? Bo to, że koncerny nam to sprzedają, tak? Że musisz mieć idealne włosy bez rozdwojonych końcówek, bo inaczej jesteś śmieciem. Że musisz mieć doskonałe paznokcie zawsze i tak dalej. Wszystko. Co robi pożyteczny idiota, czyli ten, który pracuje dla tych korporacji, ale za darmo? Wrzuca swoje zdjęcia na Insta z pupą wystawioną, z urodą swoją, w bikini i tak dalej. On to robi dlatego, że po pierwsze jest więźniem tego systemu, a po drugie system go przekonał, że tak trzeba. Ma potem lajki, tylko że te lajki są okupione cierpieniem innych ludzi, którzy patrzą na niego i na tę jego pupę czy jej i mówią, ja takiej nie mam, jestem gorszy. I wszystko się nakręca, napędza, ale ktoś im napisze i po co gnoju wystawiasz dupę? I oni wtedy udają, że ich to nie rusza. Choć biologicznie jest to niemożliwe, żeby ich to nie ruszało, bo negatywne treści na nasz temat są zagrożeniem pierwotnym zostania wydalonym ze stada, czyli śmierci notabene. Bo tak kiedyś kogoś jak wywalili ze stada, to umierał. No. I tyle. Więc takie jest ryzyko i dlatego każdego bolą negatywne komentarze. Jak ktoś mówi, że nie, to kłamie. Najmądrzejsi, do których się tutaj zaliczam, tak? Taki robię marketing, nie czytają komentarzy, po prostu i tyle. To jest jedyny sposób. No więc on wystawia ten tyłek, potem dostaje negatywny komentarz i jeszcze udaje, że go nic nie rusza, że to przegrańcy, hejterzy tutaj, im, oni nie rozumieją, sami nie umieją mieć takiej pupy. No nie umieją, bo się urodzili z inną. To nie jest, że ty udowodnisz, że gadasz po wietnamsku. I wtedy jak cię ktoś hejtuje, to jest debil. Tak? Bo sam się może nauczyć. Ale ktoś, jak ty pokazujesz swoje mięśnie, które zrobiłeś nienaturalnie, wstrzykując sobie w nie jakieś rzeczy, to twój hejter może wcale nie jest hejterem. Może po prostu mądry, a ty jesteś głupi. Też tak może być. A może to jest w ogóle szkodzenie, że pokazujesz coś, co jest dla niego nieosiągalne. wiele w tym odpowiedzialności jest po naszej stronie i dlatego też tyle trzeba myśleć w życiu. Tyle trzeba w życiu myśleć. Także uroda, operacje, filtry, dasz se filtra, znowu będziesz piękniejszy i tak dalej, i tak dalej. Już zobacz, jak dawno temu to wymyślono, tak? Odkryto. Już przecież, kto to, Kochanowski chyba pisał, tak? O dwóch malarzach. Że jeden malował prawdziwe twarze, a drugi piękniejsze twarze i ten drugi zawsze miał klientów, królowie do niego chodzili, a ten pierwszy to w ogóle wszyscy go olali. No tak jest, no. Tacy jesteśmy, natomiast teraz to jest zbustowane Instagramem i korporacjami, które zarabiają grube miliardy, żeby pilnować, żebyśmy się czuli źle. I potem ta ma anoreksję, ta ma bulimię, ten ma depresję i tak dalej, i tak dalej. Ten sobie coś wstrzyknie nie do końca zdrowego. I wszyscy jesteśmy w tym bagnie. Wszyscy jesteśmy, otwieranie oczu to tak naprawdę dopiero pierwszy krok. Idziemy dalej. Media społecznościowe. Media społecznościowe, które są ewidentnym badziewiem, ale ludzie tego nie chcą zrozumieć. Dlaczego? No to jest tak samo jak z papierosem, z cukrem i tak dalej. No nie powiesz im, że to jest złe, bo oni niby wiedzą, no ale tak nie do końca i tak dalej. Więc co trzecia wizyta na Facebooku się kończy pogorszeniem nastroju, co, jeżeli teraz, żebym się nie pomylił, 13% prób samobójczych dziewcząt ma związek z Instagramem. W sensie zobaczyła coś na Instagramie i stwierdziła, nie, dobra, albo przeczytała coś na swój temat na Instagramie i stwierdziła, ostatecznie nie ma sensu żyć. Więc nikt mi nie powie, że to jest w porządku. Ale co zrobi pożyteczny idiota, sterowany oczywiście przez te korpo, które nie dość, że zarabiają na tym miliardy. Wiadomo już, że stosują mnóstwo technik nieetycznych, żeby trzymać przy tym dzieci i dorosłych w nieskończoność, żeby nie dało się od tego oderwać, od scrollowania i tak dalej, i tak dalej. Więc co pożyteczny idiota powie? No ale z tego jest też jakiś pożytek, tak? Na przykład są zbiórki na Facebooku, na biedne dzieci, na pieski, tak? Są? Są. Jest grupa filatelistów, którzy dzięki temu mogą budować relacje. Jest? Jest. Są narzędzia marketingowe, dzięki którym Wieczorek robi skuteczne kampanie i zarabia potem. Jest? Jest. Czyli są elementy pozytywne. Ale czy bez tego, jakby skasować social media, to tych elementów by nie było? To co, ja bym umarł z głodu jutro? Nie dałoby się reklamować na Facebooku, bo nie byłoby Facebooka. I co myślisz, że siadamy w firmie i nie wymyślimy w takim razie czegoś innego? Czyli, że przed Facebookiem nie było marketingu na świecie? Albo, że przed Facebookiem ludzie nie adoptowali piesków, nie robili zbiórek na dzieci? No po prostu jedno by wyszło, coś innego by weszło. No i tyle. I to jest normalna rzecz. Normalna kolej rzeczy. Także tak to działa. Więc, no ale nie, ja nie mogę żyć bez mediów społecznościowych, bo coś mnie ominie. No ja mogę. Ja mogę i jakoś mnie nie ominie. Robię marketing w mediach społecznościowych, robię, to jest dużo powiedziane, bo tak naprawdę mój zespół to robi, ale ja nie mam żadnego medium społecznościowego. Nigdy nie miałem TikToka, od czasów pandemii nie mam Facebooka, bo jak zobaczyłem wtedy pranie mózgu i wojnę domową, jaka się dzieje. Przecież ja wiem, że jak rząd mi mówi, że lockdown mi pomoże, to jest kłamstwo, bo rząd nie dba o mój interes, tylko o swój. Czyli musi kłamać. To ja to wiem. Nie muszę o tym dyskutować na Facebooku. A dyskutowałem, bo dałem się w to wciągać, jak każdy się daje w coś wciągać. No i potem wojna domowa, tak? Ci się z tymi biją. A po co to? A dlaczego? A co to komu daje? Gdzie jest interes nasz? Korzyść jaka z tego? No nie ma. Nie ma. Więc jakoś żyję. Nie mam Instagrama, żyję. Nie mam TikToka, żyję. Nie mam Facebooka, żyję. Snapchata to nawet nie wiem, jak to wygląda. Wiem, to ten duszek jest. Żyję. Jakoś mi życie się nie kończy. LinkedIna nie mam. Wszędzie, gdzie mam profile, to robi je nasz zespół i tyle, no bo jest marketing, tak? Znam zasady gry, tam są ludzie, no to ja tam też muszę być jako firma, ale nie ja jako mój czas. Więc rozumiem, gdybym zakładał dziś firmę, nie mógłbym zlecić, no to jasne, na początku w tej firmie jako marketing, tworzenie kontentu, pewnie bym to robił samemu. Ale jak tylko nadarzyłaby się okazja, to bym te wszystkie apki wykasował. Zresztą apki tak są niepotrzebne, żeby robić kontent, tak? Więc takie gadanie, bo ja muszę mieć powiadomienia z Facebooka, bo może coś mnie ominąć. Mówię, co ty masz za życie, że to Facebook cię omija? Człowieniu, twoje dzieci cię omijają, jak nie zadajesz im pytań, jak z nimi nie rozmawiasz, nie spędzasz z nimi czasu. Omijają cię dzieci. Twój mąż, żona cię omijają. Zdrowie cię omija. Facebook cię ma omijać? Błagam. Jesteśmy sprani. Sprani. Przez kogo? Przez korporacje. Nie wiem, czy wiesz, ale trzech założycieli, w sumie dwóch założycieli, jeden inwestor, Google'a ma majątek większy niż cały Meksyk. Kumasz to? Jak ty mi teraz powiesz, że no ale oni to dbają o nas, bo oni mają misję dostępu do informacji dla całego świata i wcale nie robią ani na Google, ani na YouTubie żadnych rzeczy, które by mogły nas zmanipulować, nie stosują cenzury, nic złego generalnie, nie robią oni co dla dobra ludzkości. No to tak, to by była gadka pożytecznego idioty typowego. Takiego, że siedzą ci założyciele Google'a i mówią, genialnie, że ludzie gadają takie bzdury. Genialnie. Myślę, że Zuckerberg to samo. Doskonale. Dobrze, niech ludzie gadają o tych adopcjach piesków. Z każdym kolejnym miliardem czuję się szczęśliwszy, że tamten piesek znalazł dom. Tak, tak. Tak to działa. I co jeszcze mówią pożyteczni idioci? Nie można złorzeczyć tych firm, tym firmom i ich oceniać negatywnie. To trzeba samemu zadbać o swoją kontrolę. Czyli jest firma, która zatrudnia 1000 psychologów zajmujących się uzależnieniami po to, żeby cię uzależnili i twojego syna też. I ktoś powie, że to jest fair rozgrywka i że to tylko od ciebie zależy. To się kontroluj, to twój problem. Jak nie umiesz przestać scrollować, to się naucz. Genialne, genialne. To taki apel może od razu do Ukraińców z Donbasu. To wasz problem, nie umiecie nie wiem, nie brać udziału w wojnie? Ja wiem, że kulka do was leci, no ale nie wiem, Neo, odbicie, coś tam. No wasz problem, kontrolujcie się trochę. No jak przychodzi ktoś zły i ci coś robi, to ci coś robi, kumasz to? To już ci coś robi, to się dzieje. I tak samo media społecznościowe czynią wiele zła, więcej zła niż dobra, to na pewno. Jasne, jakieś dobro też przypadkiem, ale dużo więcej zła niż dobra. I my teraz mamy gadać, no w sumie to wina tych ofiar. Na zasadzie jak ten stary taki policjant z tego takiego klasyku, na zasadzie, że przyszła zgwałcona dziewczyna na komisariat, on mówi, a jak pani była ubrana? No nie? To jest takie typowe myślenie. No nie? No nie skroluj w nieskończoność. W człowieniu 1000 turbopsychologów tam pracuje, zarabiających po 70 tysięcy dolarów miesięcznie, żeby z ciebie i z twoich dzieci zrobić zombie. To nie chodzi tylko o to, że ty się masz teraz powstrzymać. W pewnym zakresie się da, ale tylko w pewnym. Dla mnie to jest jedyna możliwość, tak uważam dla większości, jedyna możliwość to jest tak naprawdę nie mieć tych apek wcale. W ogóle. I tyle. I świat staje się piękniejszy przy okazji. Okazuje się, że dużo mniej hejtu jest na świecie, jak nie masz mediów społecznościowych. Jakoś tak dużo milej, sympatyczniej. Także da się. Kolejna rzecz. Konsumpcjonizm w opór. To jest też element systemu. On się pokrywa z tym trochę, co mówiliśmy wcześniej, ale chodzi mi teraz bardziej o coś innego. O to, że ludzie są uczeni nie tylko, żeby... Bo kapitalizm obiecuje, tak? Rób coś dobrze, włóż pracę, będziesz mieć efekty, tak? Kupisz sobie fajne auto, pojedziesz na wczasy i tak dalej. I to jest spoko. Do momentu, kiedy powstają banki i umożliwiają ci rzeczy, na które nie zasługujesz. Na przykład auto, którego sobie nie możesz kupić, ale kupisz, bo dadzą ci najem. Mieszkanie, którego sobie nie możesz kupić, ale kupisz. No i teraz problem, czy geniusz systemu polega na tym, że on jest tak ukartowany, że my nie mamy jak wygrać. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi sobie młoda para i chce mieszkać. No i teraz co? Zaczynają porównywać czynsz kontra ratę kredytu i wychodzi w sumie, że ten kredyt, nawet jak trochę jest większa ta rata, to z perspektywy długoterminowej, no to wychodzi jednak sensownie. No więc biorą kredyt. Z drugiej strony powiedzą, no jakby dało się kupić mieszkanie za swoje, to bym kupił, no ale nie da się, bo kosztuje kawalerka, milion niedługo będzie kosztować pewnie. I tak dalej. No ceny są chore, nieruchomości, to wszyscy wiemy. I coraz bardziej są chore. Więc dzięki temu, że ci ludzie pierwsi, tak, kilkanaście lat temu przyszli ci ludzie, którzy, jak jeszcze było mieszkanie za, nie wiem, 40 tysięcy do kupienia, ja kiedyś takie wynajmowałem i tam w umowie najmu miałem też załącznik aktu notarialnego, mieszkanie 50 metrów, i normalnie 40 tysięcy właściciel za to dał. Ja jak berety. 40 tysięcy to dzisiaj sobie możesz nie kupić miejsca w garażu podziemnym czasami. Więc i w tamtych czasach weszły banki, tak? Czyli jest mieszkanie za 40 tysięcy, ludzie musieli dać za nie 40 tysięcy. Nagle wchodzą banki. I co się dzieje? To, że to mieszkanie sprzedawca, właściciel sprzedaje nagle za 60, no bo przecież ktoś dostanie kredyt. A potem się okazuje, że kredyty zaczęli dawać na 20 lat, 30 lat i tak dalej, do usranej śmierci. Więc w sumie to można więcej dać. A młodzi chcieli kupować, tamci chcieli sprzedawać zyskiem, więc nagle za 100 tysięcy, za 200, za 300 i tak dalej. Czyli tak naprawdę jesteśmy dziś w sytuacji, kiedy młodzi, nawet jakby chcieli, to nie mogą kupić za gotówkę, a przez to, że kupią na kredyt, a tak zrobią, to spowodują, że kolejni młodzi za rok będą kupowali na jeszcze większy kredyt. Bo na tym polega ta cała piramida, tak? Bierzesz kredyt na pół bani i dzięki tobie te mieszkanie może kosztować aż pół bani. Bo gdyby nie było kredytów, mieszkania musiałyby stanieć. Nie byłoby chętnych. Co najmniej połowa kupców by odpadła. Co najmniej. Więc dzisiaj kupujesz na kredyt, dajesz te pół bani, ty będziesz spłacać 25 lat i za rok nowa para młoda przyjdzie i za takie samo mieszkanie będzie musiała dać 700 tysięcy. Sru. Błędne koło. Genialne. Genialnie to system wymyślił. Jaki system, zapytasz? Oczywiście bankowy. Ponieważ to bank na tym ma hajsy nieskończone. Nieskończone miliardy. Nieśmiertelny biznes. Ludzie, którzy zawsze będą musieli mieszkać i zawsze będą musieli teraz to już robić na kredyt, bo nie za bardzo jest jak. To samo stało się z autami, tak? Chcesz kupić dzisiaj nowe auto? Za co? Za gotówkę? No są tacy przedsiębiorcy, jasne. Ale większość ludzi tego po prostu nie zrobi. Nie ma jak. Używane zazwyczaj też idzie w kredycie lub leasingu. Tak to dzisiaj jest. Banki ukartowały system i w jakim sensie wygrały. Jak możemy się chociaż trochę tutaj w tym wszystkim ocalić? Tak, żeby nie konsumować w opór. Bo system chce, żebyśmy konsumowali w opór. Czyli, że jak ktoś ma zdolność kredytową 500 tysięcy, to musi wziąć kredyt na 500 tysięcy. Tak ma wyprany mózg. Jeżeli pójdzie do doradcy kredytowego i ten mu powie, że w zasadzie nam tutaj fajnie wyszło, bo coś tam ostatnio mieliście większe przychody i w zasadzie wychodzi 600 tysięcy zdolność. Co zrobi ta para? Jakby miała mózg, to by powiedziała, no ale my już wybraliśmy mieszkanie za 500. Ale nie ma. Nie ma mózgu. A dlaczego? Bo tak naprawdę ma go, ale jest zaćmiony przez emocje. Emocje wielkie związane z zakupem swojego mieszkania, przeprowadzką, nowym życiem i tak dalej. To są emocje, które zaślepiają. To jest trochę zrozumiałe oczywiście. I przez to oni mówią, czyli dodatkowe 100 tysięcy, to może weźmiemy coś większego. A potem on im mówi, no i w zasadzie to moglibyście też dostać jeszcze kredyt na remont. No w sumie mieliśmy oszczędzać na remont, bo to mieszkanie się jeszcze będzie budowało półtora roku. No ale w sumie jak już możemy wziąć kredyt na remont, to może weźmiemy. A ten im mówi, no ale jeszcze w najmie terminowym, jak weźmiecie samochód, to to Wam nie wpłynie negatywnie na zdolność kredytową przy kupnie mieszkania. A, to w sumie może, takie autko. I zaczynamy się sami pogrążać. Temat jest, jak widać, bardzo złożony. Każdy musi sobie sam zdecydować, co z tym fantem zrobić. Ale zasada jest prosta. Konsumpcjonizm w opór. Czy jak ja miałem kiedyś, dostałem kartę na 3000 zł i poszedłem kupić dwa rowery i wydałem na nie równe 3000. Czyli debil. Co to za pomysł, żeby wydawać do oporu? Poza tym, co to za pomysł, żeby istniała karta kredytowa? To jest chore. Więc ja rozumiem, że większość ludzi w naszej cywilizacji do czasu jakiegoś, nie wiem, turbo resetu, który chyba by musiał się wiązać z czymś, czego wolałbym jednak nie przeżyć, do tego czasu większość ludzi nie będzie w stanie sobie kupić mieszkania za gotówkę. Przy aucie jest już o tyle lepiej, że można by, póki jeszcze nas Unia totalnie nie zniewoli, kupować to, na co cię stać. Czyli kupić auto za 15 tysięcy zamiast nowe z salonu za 150 albo 200 i potem płacić raty, najmy i nigdy nie mieć żadnego swojego auta. To już by było rozsądne. W przypadku mieszkania temat jest bardziej złożony, tak, kiedy kupić, kiedy nie. Wiadomo, że większość ludzi nie będzie mogła za gotówkę nigdy i tak dalej, więc czy tracić na najmie. Trudny temat. To jest trudny temat. Jedyne, do czego, o co bym apelował każdego, kto nie chce za parę lat się obudzić z ręką w nocniku, żeby nie wydawać do oporu zdolności kredytowej, żeby nie wydawać ponad stan, żeby po prostu myśleć chociaż trochę logicznie przy tym. Tak, że myśleć zakładając raka. Tak? Bierzesz kredyt i sobie myślisz, kredyt jest na 25 lat, zakładam, że za 10 będę mieć raka. Przykre to założenie. No nie? Maćku, nie mów o śmierci, przecież my to zakopaliśmy. Schowaliśmy pod dywan. U nas nie ma śmierci w tej cywilizacji. Nie, właśnie mówię o śmierci. Wyobraź sobie, że za 10 lat masz raka. Obyś nie miał. Życzę Ci, żebyś żył zawsze w zdrowiu. No ale co jeżeli za 10 lat będzie rak? Jak wtedy poradzisz sobie z tym kredytem? Pytam. Bo jeżeli by się okazało, że za 10 lat nie masz raka, ale przestaniesz sobie radzić z kredytem, to paradoksalnie wzrośnie szansa na raka. Kumasz to? Bo będzie człowiek żył w takim stresie i tak dalej, spirala kredytowa. Przechodziłem przez to, no to dobrze wiem, że to wpływa drastycznie na zdrowie. Także konsumpcjonizm w opór. A co by było żyć bez kredytu? Czy dałoby się tak? Ja uważam, że tak. Ja wiem, że tak, nie uważam, bo tak żyję. No i co powiedzą pożyteczni idioci? Że coś trzeba mieć z życia, od życia, że trzeba mieć coś swojego. Maćku, sam tak mówisz, że trzeba mieć swojego, nie, że tam miejcie nic i bądźcie szczęśliwi, tylko coś mieć swojego, no nie? Tak, ale to, co mogę, tak, a nie to, czego nie mogę. Tyle. Kolejny element systemu, syfne żarcie, fast foody, białe pieczywo, mięso z hormonami i antybiotykami w sklepie. Żarcie tak naprawdę, jak dziś wchodzisz do marketu, 90% tych rzeczy należałoby od razu wrzucić do niszczarki. Od razu! 90% co najmniej. A ludzie to kupują. Dlaczego? Bo wygodnie, bo coś tam, bo to nie może być aż tak złe, bo w ogóle, a mój wujek palił i żył długo i tak dalej. No wiadomo, pożyteczny idiota zawsze znajdzie mnóstwo argumentów. Coś trzeba mieć od życia, więc czasem na fast fooda i tak dalej. Wyobraź sobie, że przychodzę do ciebie w odwiedziny i w pudełku przynoszę dobrze uwędzone, przyprawione sztucznymi aromatami gówno. Dosłownie. Wysrałem wcześniej. Przynoszę ci i mówię, zjedz z rodziną. Co byś zrobił? Czy powiedziałbyś, dobrze, naprawdę by było dobrze przyprawione, chemikalia by usunęły smród i tak dalej. Czy byś stwierdził, tak, zróbmy to. Czy byś powiedział, nie, w tym wypadku to jest coś tak chorego, że ani razu tego nie zrobię. A zobacz, ile razy przejeżdżając koło fast fooda, my, nie mówię wy, tylko mówię my, powtarzamy sobie, bo ja też przecież to mam. Zwłaszcza jako cukroholik, a do fast foodu jest dodawane tona cukru, nawet do frytek. Ile razy mamy tę myśl, że no dobra, no ale to ostatnio przecież odżywiałem się tak zdrowo, to raz jak zrobię wyjątek, no, coś. I zaczynamy sami być własnymi pożytecznymi idiotami na korzyść wielkich korporacji. Gadać jakieś bzdury. Kiedy znowu, gdyby świat się urodził taki, że nie wynaleziono by fast fooda, przetworzonej żywności, to nic na świecie by nie ucierpiało, wręcz przeciwnie. Wszystkim by było lepiej. Więc gadanie, że wszystko jest dla ludzi, to jest kłamstwo zwykłe. Można powiedzieć coś takiego, jak na przykład alkoholik na terapii. Tak, jestem uzależniony, nie mam siły, żeby wyjść w całości, więc muszę sobie wymyślić jakiś plan minimum. Tak? Czyli jak chlałem codziennie, to będę teraz chlać raz w tygodniu, ale tylko jedno piwo. Taki limit. Dalej wiem, że to jest straszne, niezdrowe i to nie jest ostateczne rozwiązanie, ale na dziś na tyle mnie stać, bo tak głęboko tkwiłem w nałogu. To jest uczciwe postawienie sprawy. A nie wszystko jest dla ludzi, to może tu burgera, tu coś tam. Nie, to nie jest dla ludzi. To nie powinno istnieć. Nie, świat byłby lepszy, gdyby tego nie było. I tyle. To nie jest dla ludzi. Natomiast w zależności od skali naszego przyćpania, tak, ja mam skalę przyćpania kofeiny i cukru bardzo dużą, tak, przez wiele lat, no to dla mnie takie myślenie alkoholika jest tutaj klasyczne, tak? Czyli dobra, to jak to zrobić, żeby w tym wszystkim sobie dać radę, żeby nigdy nie było tak, że nie spałem na przykład 3 noce i nagle silnej woli nie ma tego dnia żadnej i tak dalej, a akurat gdzieś przejeżdżam albo coś tam. To jest taka kombinacja. Także mamy to, ale nie gadajmy ani innym, ani sobie tych bzdur, że coś trzeba mieć od życia, że wszystko jest dla ludzi i tak dalej, bo tak jak mówię, gdyby tego nie wynaleziono, to by to nie było dla ludzi i gatunek Homo sapiens dalej by przetrwał. Magicznie. Przypominam jeszcze, że PDF macie pod tym odcinkiem do pobrania. I jadę dalej. Jedna z przedostatnich rzeczy. Zwierzakowe obozy koncentracyjne. To jest kolejny element systemu, który system ładnie ci wtoczył do głowy i nawet wytresował cię dokładnie, co masz odpowiadać na argumenty, które za chwilę padną z moich ust. Ty dobrze wiesz, z automatu odpowiesz. Ty nawet nie będziesz musieć myśleć, od razu odbijesz moje argumenty w sposób, w jaki system chce, żebyś to robił. Ponieważ branża produkcji mięsa i mleka to są jedne z największych branż na świecie. Tak jest, zarabia się na tym grube miliardy, na pewno jest to więcej warte niż wartość człowieka, zwierzęcia, kogokolwiek, czegokolwiek. Po prostu nikt się w tym nie liczy. Dlatego to, że te produkty są niezdrowe, a przy okazji strasznie nieetyczne, strasznie, to nieważne. Natomiast słabo by to przeszło, tak jakbyś pokazał, bo mówię tylko o handlu industrialnym, tak? Nie mówię o tym, że ludzie udomowili zwierzęta, tam obcinają owce i tam doją krowy, że kiedyś doili krowy, czy dzisiaj na wsi się doi krowy, że świnki hodują i na końcu ta świnka jednak dostaje szybkiego strzała i zostaje szynką, albo ten kurczak traci głowę i zostaje rosołem. Ewolucja tak się ustawiło, tak, jesteśmy na górze drabinki, tak wyszło. Tak jest, no i tak było i tak być może, musi być. Natomiast ja nie o tym. Ja nie o tym, bo to jest jeden z elementów pożytecznych idiotów, tak? Pożyteczni idioci często mówią, no ale człowiek jest na górze, człowiek musi to jeść i tak dalej. Ale ja nie o tym. Ja w ogóle nie o tym. Ja o tym, co ty kupujesz w markecie. W markecie powiem ci, co kupujesz, jak kupujesz mleko. Najbardziej nietyczny produkt, jaki można kupić w markecie. To trochę tak, jakbyś kupował mydło z człowieka 70 lat temu, czy 80. Może nie aż tak, tak, bo wiadomo, że jednak ze zwierzęcia to trochę mniej, chociaż to jest oczywiście tylko subiektywne, tylko dlatego, że jesteśmy rasistami gatunkowymi. To jest jedyny powód, czemu można tak powiedzieć, że jak z krowy, to już luźno. Natomiast chodzi o to, że te krowy hodowane na mleko marketowe, nie znowu, że ty znasz gospodarza po sąsiedzku, coś tam, mówię o krowie marketowej. Bo nie da się od gospodarzy tyle mleka, żeby było do marketu. Więc poza tym oni optymalizują każdy grosik, więc oni robią to w handlu industrialnym, który polega na tym, że krowa, która żyje 20 lat normalnie, tam żyje jakoś 5 lat, nie wiedzieć czemu, jest cały czas na hormonach, jest sztucznie zapładniana, bo przypominam, że żeby było mleko, to musi być młode. Da? A co z tym młodym? Bo ono nie może, jak już... Więc krowa musi być ciągle w ciąży, tak? Także przychodzi weterynarz z taką strzykawką i tam... wstrzykuje. I więc krowa znowu jest w ciąży, rodzi, ciąża rodzi, bo inaczej byłaby niepotrzebna. Jeżeli zachoruje, to wiadomo, trzeba ją od razu ubić. No i co z tym dzieckiem? To dziecko by spijało twoje mleko, przyjacielu. Twoje. Ty sobie tam miałeś zapłacić 5 zł za mleko albo 10, a tu cielaczek ci spija. Więc co robimy? Cielęcinę. Cielęciny i mamy dwa w jednym, tak? Z jednej strony nie zabierają nam mleka naszemu koncernowi, z drugiej jeszcze zarabiamy na cielęcinie. Genialne. Te krowy ropieją, tak? Jest w Unii Europejskiej jest przepis, ile cząstek ropy może być na litr mleka, żeby było rzekomo według nich zgodnie z normami i zdrowo. Dlatego, że jak robot, bo to robi robot, doi tą krowę kilkanaście razy dziennie, nie jak twój kolega, wujek tam ze wsi i tak dalej, tylko podjeżdża robot i doi. I doi, doi, doi. I krew leci, i łój leci, i tak dalej. Nieważne, robot nie ma emocji, nie ma problemu, a efekty trzeba zrobić jak największe. Krowa dostała hormony, żeby wyprodukować jeszcze więcej mleka, więc cieknie. No to podchodzi robot i tak dalej. To wszystko leci i tyle. Ta krowa przez żyje 5 lat. Nie rusza się. Stoi w boksie metr na metr, czy tam powiedzmy 2 na 2 i tak dalej. Widzi często, bo często to jest w jednej hali, widzi jak jej dziecko świeżo urodzone jest zabijane. Ta krowa płacze. To nie jest to, że ja teraz foliową czapkę zakładam i ci coś wmawiam, jakąś ideologię, tylko mówię ci, wejdź na YouTube'a, no, umiesz pisać? Wejdź na YouTube'a, wpisz. Zobacz, research zajmie ci 5 minut, żeby zobaczyć, co ty robisz. A czemu ty to robisz? Nie dlatego, że jesteś zły i stwierdzisz, haha, obozy koncentracyjne dla zwierząt, niech cierpią, niech płaczą, niech gniją, niech padają. Tak jak kury brojlery, które w wieku 6 tygodni dzisiaj mają rozmiary jak kiedyś w wieku 6 lat i łamią im się nogi i się przewracają i ktoś musi, przez to, że ich jest tak dużo na jednej hali, to ktoś musi obciąć im dzióbki, bo by się pozabijały z tych nerwów. Każdy, kto widział tygrysa w zoo, wie, jak on jest nabuzowany, że tylko chodzi, coś by rozwalił po prostu, bo już nie może tego wytrzymać. Tak samo mają te kurczaki. I ty sobie myślisz, idąc do marketu po kurczaczka, że to jest coś etycznego? Bo i jakieś farmazony do tego wymyślasz, bo no bo to człowiek musi jeść mięso, bo to weganizm, to lewacka ideologia, bo sojboje i co to jest za gadka w ogóle? To tak jak ja bym stanął pod obozem koncentracyjnym kilkadziesiąt lat temu i bym powiedział, to coś tu się dzieje, to jest chore, to się nie może dziać. A ty byś mi wtedy przyszedł i powiedział, gadanie, głupot, zawsze tak było, że byli ludzie silniejsi i słabsi i że ci silniejsi podporządkowywali tych słabszych. Ja rozumiem podporządkowanie na zasadzie, że skarbówka żąda ode mnie przelania citu na czas. Ale to jest, przyznaj, trochę coś innego. Niż trzymanie mnie w boksie 2 na 2, zabijanie mi dzieci na moich oczach, gwałcenie mojej żony codziennie. No tak tam to wygląda. To nie jest etyczne. To nie jest temat, nie wiem, weganie, wegetarianie, coś. To jest zwykła, bazowa etyka, którą jako społeczeństwo mamy tak wyprane mózgi, że jak tylko takie coś komuś powiesz, to co on powie jako pożyteczny idiota? To co korporacje mięsne mu wtłoczyły i go wytresowały. A, bo ty chcesz mnie przekonać na jakiś weganizm, jakieś dziwne tam diety, albo jakieś tam, rządy często takie numery robią, albo firmy, żeby pogadać o jakimś głupim elemencie tego wszystkiego. Na przykład, bo krowy pierdzą i wydzielają metan i to ociepla klimat. I rzucają taką głupotę, bo wiedzą, że wtedy koncerny mięsne są bezpieczne. Bo przychodzą pożyteczni idioci i mówią, no bo ten wieczorek to tak gada o tym bezpieczeństwie krów i co, może nam zaraz powiesz, że te krowy to pierdzą i ocieplają planetę przez to. No idiota, idiota. Dlatego Bill Gates jest genialny, jeżeli chodzi o inwestycje, ponieważ włożył pieniądze z jednej strony z przyjściem internetu zaczęła rosnąć popularność albo nie picia mleka, albo zmniejszania ilości, albo jedzenia mięsa i mleka picia od gospodarzy. Tak? Więc Bill Gates stwierdził, kurde, to trzeba poinwestować w firmy wegańskie. Ale jednocześnie jest cholernie zainwestowany w firmy produkujące mięso, salami i tak dalej. Więc dla niego sytuacja typowo win-win. Natomiast oczywiście znowu, pożyteczni idioci co robią? Mówią, o patrzcie, Bill Gates zainwestował w produkty wegańskie, czyli to jest na pewno jakaś agenda z Davos. To już jest wymyślone, to po prostu sojowe latte i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest, znaczy ja nie wątpię, że są tacy ludzie oczywiście, jacyś tacy ideolodzy, którzy po prostu by tutaj, jak oni by dostali władzę, to by zabronili od razu wszystkiego i po prostu jutro byśmy chyba chodzili boso po lesie, żeby robaka nie zdeptać. A ja to bym miał dożywocie za rozjeżdżanie tych wszystkich aut, tych wszystkich robaków, których mam na masce po trasie każdej. Ale nie o to chodzi. To tylko chodzi o ośmieszenie jedynej słusznej rzeczy. Jedyna słuszna rzecz to jest nie kupowanie nigdy do końca życia mleka z marketu i kurczaka z marketu. Tylko albo jak ci się nie chce, to robisz jak ja i olewasz te produkty całkowicie, albo jak ci się chce, to znajdujesz gospodarza albo jakiś targ, biobazar i tak dalej i sobie tam kupujesz normalnie rzeczy. Jeszcze takie są i jeszcze długo będą, zwłaszcza, że to będzie nisza rosnąca, więc są. I nie ma tu tematu, to trzeba mieć naprawdę grubo wyprany mózg, żeby do tego dorobić nie wiadomo jaką ideologię i stwierdzić, że to, co jest prawdziwym obozem koncentracyjnym i to jest fakt i prawda jest tam, gdzie jest. I wpisz sobie w YouTube'a filmiki, zobacz, to są prawdziwe filmy. Jak nie chcesz, to jedź na farmę, zobacz. Na farmę mówię industrialną, nie na taką zwykłą właśnie. I zobacz. I nie trzeba dyskutować wtedy. To jest fakt. Nie ma co wierzyć w to, co powiedziały ci koncerny mięsne. Bo ci, co nie piją mleka, to są sojboje. I mają duże cycki. Brawo, brawo. Jak chcesz być pożytecznym idiotą, to możesz. Ale krzywdzisz tym nie tylko siebie, bo oczywiście ten industrialny, ta industrialna produkcja to są hormony, antybiotyki i syf, więc to i tak cię zabije. Więc krzywdzisz i siebie, i czujące istoty. Na co to komu? Po co? Co z tego dobrego wynika? Luz, luz. Zyskuje na tym tylko korporacja. A ty nawet jak twierdzisz, że musisz jeść mięso i pić dużo mleka, żeby być zdrowy, to na pewno nie takiego. Na pewno nie takiego. To już nikomu nie wmówisz. Nikt nie jest taki głupi, żeby w to uwierzyć, że mleko z hormonami i z ropą ty masz pić, żeby zachować zdrowie. To nie. Takie rzeczy to nie. Przedostatni element systemowy, który chciałem dziś poruszyć, to jest perfekcjonizm, indywidualizm. Tak, czyli bądź sobą, znajdź siebie, bądź inny. A po co? Tego nie powiedzieli. Powiedzieli tylko, że to dobre. Jaki jest tego efekt? Że każdy chce być inny. Wszyscy ze sobą konkurują. Wszyscy chcą być lepsi od innych. To jest mentalność prowadząca do wojen przecież, tak? Żyjemy w czasach, kiedy każdy na świecie mógłby się najeść. Każdy. Każdy na świecie mógłby mieć pracę. I dałoby się wyżywić cały świat i każdy żyłby na niezłym poziomie bez żadnej wojny. Dałoby się. To 100 lat temu pewnie by się nie dało. Trzeba byłoby wziąć komuś, żeby to moje dzieci przeżyły, a nie jego. Ale dzisiaj nie ma takiego tematu. A co? Nic. Nic. Właśnie nic. Wszyscy mamy być inni, doskonali, lepsi. My kontra oni. Zawsze my. Ale tak naprawdę to nie my, tylko ja. Ja. I to jest to promowanie indywidualizmu. Znajdź siebie, bądź sobą i tak dalej. Niby dobre, tak? No bo fajnie, tak? Że odnajdziesz swoją pasję pod tytułem gra na skrzypcach. No i co? Jesteś inny od innych. Ale skupianie się nadmiernie na byciu innym ma też dużo minusów. W zasadzie to, jak nie jesteś inny od nikogo, to pojawiałoby się pytanie, to jaką ty masz wartość w ogóle? Jest taki pisarz amerykański Robert Greene i on ma jedną książkę, Mastery się to nazywa, o twojej misji życiowej, że ty musisz znaleźć swoją misję życiową, tą jedną rzecz, w której będziesz wybitny, najlepszy i tak dalej. I ktoś w komentarzach pod jednym z jego filmów na ten temat napisał, że o, nieźle, pracuję w Walmarcie i wystawiam towar na półkach, to chyba to jest moją misją życiową. I w ten prześmiewczy sposób dał do myślenia. No bo co? Bo tak naprawdę to oznacza, że każdy, kto nie jest w czymś wybitny, to jest jakiś bezwartościowy? Czy co, idziesz do Żabki, kupujesz coś, pani cię obsługuje, no i to jest jedna z wielu pań w Żabkach. I co? I ona nie ma nic takiego, co by było jakoś turbo wybitne, tak? No nie ma ani milionów na koncie, coś, że rzadko to się trafia, tak? Że mało osób to ma, więc nie ma milionów na koncie, nie ma jakiegoś Ferrari, że coś rzadkiego, nie ma na przykład zdolności gadania po wietnamsku, czyli znowu coś rzadkiego. No jasne, ma dzieci, jest z nimi szczęśliwa i męża na przykład tworzy fajną rodzinę, no ale to ma wiele ludzi, no to jest, panie, nuda. No. Coś takiego by się bardziej przydało, no nie? Jakiego? Nie wiem. Nie wiem, może niech przyćpa mefedron. To będzie jakiś coś wyróżnik. Więc ciekawą rzecz ostatnio wyczytałem w książce pod tytułem Odwaga bycia nielubianym, genialnej książce swoją drogą, że jeśli chcesz być szczęśliwym, to czasem musisz być odważnym do bycia przeciętnym. Wystarczająco odważnym, żeby być przeciętnym. Żeby stwierdzić, że jasne, chcę pewne rzeczy w moim życiu poprawić, jasne, chcę może zarabiać więcej, może coś tam, może mieć lepsze związki, ale ostatecznie to mogę nie chcieć niczego niesamowitego. Tak, czyli jasne, ten tam gada językami, tamten jeździ Ferrari, tamten coś tam, ma międzynarodową firmę, tamten jest prawie że Steve Jobsem, a ja mogę nie chcieć. I już. Mieści ci się to w głowie? Bo mi się mieści dopiero od kilkunastu miesięcy, jak zacząłem nad tym pracować i się zastanawiać, jakie to jest wszystko nielogiczne w naszym społeczeństwie. Wszyscy na hamach chcą być inni, każdy chce zrobić coś wyjątkowego, efekty z tego są zazwyczaj opłakane. Ten chce być carem całego świata, więc atakuje połowę świata. Tamten chce być jednak strażnikiem całego świata, więc też atakuje drugą połowę świata. No ja pierdzielę, na każdym poziomie ta chęć wyjątkowości się kończy jakąś paranoją. A jednocześnie budzi separację, odłączenie od innych. No bo nagle jesteśmy my i oni, tak? Czyli ja jestem kimś innym niż jakiś Alosza z Moskwy. I nie chcę z nim gadać nawet, bo on jest ruski. To nie. Z Amerykaninem tak. Mój system pod tytułem Cywilizacja Zachodu, czyli system zachodni, powiedział mi, że z tamtym mam nie gadać, z tym mam gadać. U nich system, biorąc im mózgi na ich sposób, mówi: z tamtym nie gadaj, z tym gadaj. No i zabawa trwa. Więc fajnie, jasne. Jeżeli ktoś tam, komuś tak wyjdzie, no, bo to tak jest, tak. Wpadnie Mark Zuckerberg w kapciach, usłyszy dobry pomysł od kolegów, ukradnie im ten pomysł i zrobi miliardy na nim. Przegrał sprawę w sądzie, okazało się, że faktycznie kradziony pomysł, no ale nieważne. I tak zrobił na nim miliardy. Albo ktoś już bardziej etycznie, po prostu, nie wiem, jest świetną skrzypaczką i zarobi na tym kupę kasy. Dobrze. A co jak ktoś jest świetną skrzypaczką i nie zarobi na tym kupę kasy? To co? Ale się dobrze przy tym bawi. To co już źle, bo nie jest wybitne, bo nigdy nie na łożu śmierci. Och, dlaczego nie zostałam drugą Vanessa May? Nie. Na łożu śmierci będzie, zresztą chrzanić łoże śmierci. No. Na łoże śmierci to ile tam będziesz leżeć? No. Poleżysz chwilę i umrzesz. Całe życie się odbywa wcześniej. Więc pytanie, czy ty musisz być Vanessa May? Czy musisz umieć to, co wszyscy? Być tym, czym wszyscy, albo co inni, albo co ktoś tam, albo co wybitni i tak dalej. Czy nie możesz tak po prostu se żyć? Nie będąc ratownikiem świata, nie będąc rewolucjonistą, no bo Steve Jobs to prowadził iPhone'a, ale zmienił świat, a ja nic takiego nie zrobiłem. I co z tego? Jeżeli na przykład masz rodzinę, uczynisz ją szczęśliwą, co wymaga w cholerę pracy, jakby nie było, to tak naprawdę generujesz dodatkowe szczęśliwe jednostki w społeczeństwie. Te jednostki lepiej będą pracować albo prowadzić firmy, lepiej będą wychowywać kolejne dzieci i to jest realny wpływ też na społeczeństwo. Więc można nic nie robiąc nietypowego, zrobić coś wspaniałego. Ale nie, bo to, co powinniśmy zrobić, powinno się rzucać w oczy. Niech wszyscy widzą. Steve'a Jobsa wszyscy znają. Jakież to wspaniałe. Nie wiem, co w tym ma być wspaniałego, no ale w to często wierzymy. Więc musisz mieć misję życiową. A dlaczego? A sarenka jaką ma misję życiową? Bo ja jako nierasista gatunkowy uważam, że sarenka ma takie samo prawo do życia normalnego i dbania o siebie jak ja. I zastanawiam się, to co? Mi dali misję życiową, a jej nie dali? Czy ja przez to, że mam bardziej zaawansowaną korę przedczołową, to sobie mogę wymyślać takie rzeczy? A potem być nieszczęśliwy, że jej nie znalazłem. Kurde, misja życiowa, no ale nie wiem, która, to ja nie wiem, w czym mogę być inny, nie wiem, w czym jestem wybitny, chyba w niczym, to lipa i w sumie beznadzieja ogólnie. to bardziej by się opłacało stwierdzić, jestem jak sarenka, nie mam misji życiowej, moją misją życiową jest przeżyć, tak? Przeżyć, zadbać o siebie, o swoich bliskich i tyle. I przy okazji, będąc człowiekiem, jeszcze do tego dodać moralność. Super sprawa by była, no nie? Nie, bo trzeba udowodnić, że się jest innym. Także ma to swoje niebezpieczeństwo i przy okazji straszny brak przyjaciół się z tym kryje. Straszny. Ja robiłem dosłownie wczoraj takie ćwiczenie, że wpisywałem jakąś gwiazdę, która mi przychodziła do głowy i dodawałem depression w Google'a. No i na przykład z racji tego, że byłem ostatnio na koncercie Eda Sheerana, wpisałem Ed Sheeran depression, miał. Potem sobie randomowych innych ludzi, tam Adele wpisałem, miała. Potem kolejne. I tak się okazało, że w sumie obojętnie kogo tam wpiszesz, to już miał. Jak to jest możliwe? No i czytam o Edzie Sheeranie. Człowieku, który na jedną trasę koncertową co najmniej 100 milionów przytula złotych, bo już sobie policzyłem. I co? I mówi, jak nagrywał teledyski z Justinem Bieberem, a potem z Seanem Mendesem, to zobaczył młodzi, przystojne chłopaki, zadbane, super dieta, a ja to się zawsze uwielbiałem obżerać, nadwaga i wpadłem w bulimię. Kumasz to? I ktoś powiedziałby, jak to jest możliwe? Koleś ma wszystko. Kasę, rodzinę i tak dalej. Wszystko. No i nagra z Justinem Bieberem i wpada w bulimię. No nie, no absurd. No nie absurd, bo każdy ma takie same wyzwania, a niektórzy jeszcze większe. Z niektóre można zamortyzować pieniędzmi, a niektórych nie. Zwłaszcza tych psychologicznych. Więc im bardziej chcemy być inni, im bardziej chcemy być albo tak jak inni, tak jak ci najbardziej wybitni zwłaszcza, tym to większy generuje problem. Czasem z tego idzie inspiracja, bardzo często z tego idzie sufokacja, duszenie się. Ostatnia rzecz. Nauka to jest element systemu. Nauka jako taki materializm. Na zasadzie nauka jest dzisiaj religią. Badania pokazały to, więc wszyscy mówią, łykają jak pelikany, no to badania to racja. A na to badań nie ma. Oczywiście każdy to bierze wybiórczo, każdy. Bo jak mi czasem ktoś przychodzi i mówi, no bo ty powinieneś jeść tam, nie wiem, łososia powinieneś jeść, bo jak nie jesz ryb, to coś ci się tam stanie, bo ktoś mi tam powiedział, że tam jakaś substancja, coś tam i jej nie ma w produktach niezwierzęcych i przerąbane będziesz mieć. Ja im mówię, badania pokazują, że wegetarianie, weganie żyją generalnie tak samo długo jak mięsożercy, no to masz na to badanie. A wtedy nagle, nie, bo z kolei inne badania pokazują, że jest jakaś kreatynina, której sobie sam nie wytworzysz, musisz ją zjeść i tak dalej. I tak można, no właśnie, bo to jest religia, tak? W religiach, do czego prowadzi religia? Do sporów religijnych. Tak? Czyli ja mówię, że ten Bóg jest Bogiem, ten mówi, że tamten. Jak to ustalić, który jest naprawdę? Opcja A, poczekać do śmierci, zobaczyć, wierząc w swojego. Lub opcja B, skrzyżować miecze i zabić tego drugiego. Wtedy dalej zostanie tylko jeden Bóg na końcu. No nie, bo ten jego to już umrze razem z nim. Więc wybierzmy opcję numer dwa, myśli sobie cywilizacja. I tak samo jest przy religii, takiej jak nauka. Dzisiaj to, co jest naukowe, to jest wspaniałe, cudowne, ostateczne. Co jest ciekawe, bo przecież nauka sama w sobie nie jest ostateczna i wiadomo, że za tydzień podważą to, co dzisiaj wykryli. To jest jak z tym słynnym pomidorem i ogórkiem. Najpierw się okazało, że warzywa są zdrowe i owoce, bo w sumie pomidor się okazało, że jest owocem. Potem stwierdzili, że jednak pomidor jest szkodliwy. Potem stwierdzili, że jednak nie jest szkodliwy, ale tylko z ogórkiem jest szkodliwy. Teraz chyba jednak można łączyć z ogórkiem i już jest dobrze. Ciekawe, co będzie jutro. Nie wiem. Więc oczywiście znowu. Element geniuszu systemu polega na tym, że to nie jest czarno-białe. Na zasadzie teraz wyrzućmy w takim razie naukę i sru. I przewidujmy pogodę z ekierką, patrząc w słońce i chmury. Nie. Tylko chodzi o to, że ten system bardzo wiele dobrych rzeczy też daje. Tak? Wykrywa wiele fajnych, ciekawych elementów, czy w psychologii, czy w zdrowiu i tak dalej. To jest super. Jak na przykład dr Matthew Walker mówi o kofeinie i pokazuje badania, które sam zrobił, przeprowadził, badali różne rzeczy, jej wpływu na nasze życie, mózg, jej toksyczność w jakimś sensie, wpływ na paranoję, depresję, ataki paniki. To są niesamowite rzeczy. To ja chcę takie coś czytać, wiedzieć i tak dalej. Ale nigdy ślepo wierzyć. Bo są rzeczy, które są nienaukowe, a działają u ciebie. Tak? Są takie rzeczy. Ktoś przyjdzie i powie, nauka mówi a ty wiesz B. I co wtedy? Co wtedy zrobisz? Poza tym, jak tu w ogóle miłość ustalić? No nauka nie bardzo się zajmuje takimi rzeczami, no bo miłość taka jest niefizyczna, no to co? No to olejmy temat miłości. Nie ma miłości. Nie da się udowodnić, zaobserwować. Nie da się. Można symptomy, tak? Jakieś hormony, endorfiny, no ale to, ja się pytam, udowodnij mi miłość. To co, nie ma jej? To samo jest z religią, w związku z czym ludzie, wiemy z badań, z kolei, to jest dopiero paradoks, że z badań wiemy, statystycznych w tym wypadku, że ludzie, którzy stracili Boga, czyli nie wierzą w nic wyższego od siebie, obojętnie jakiego tam już, nie wchodzimy w to, ale nie wierzą w nic większego od siebie, ci ludzie są narażeni na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, depresje, ataki paniki, no wszystko co złe. Zresztą każdy z was, kto to przeżył, ten wie. A większość z nas w cywilizacji Zachodu to przeżyło, bo zazwyczaj było się wychowywanym do jakiejś religii, do jakiejś wiary. Potem się okazywało, że ta wiara ma trochę dziury, może nie wiara, a jej przedstawiciele mają straszne dziury w autorytecie. I człowiek z tego odchodzi, ale często nie znajduje nic w zamian. No dobra, tych już nie mogę słuchać, bo to jacyś manipulatorzy, kombinatorzy, złodzieje. I nagle, ale nie ma nic w zamian. No w zamian jest jakaś nauka, no ale to jest typowy materializm, no i to nie jest większe od nas. I nagle człowiek nieszczęśliwy. Więc uważanie nauki za Boga uważam za przesadę. Nauka jest jak szczypce. Tak, jak potrzebujesz szczypców, użyj szczypce. I tyle. A jak potrzebujesz nauki, użyj nauki. Ale nie róbmy ze szczypców Boga, ani z nauki, bo byłby paździerz. No i co robią pożyteczni idioci? Co mówią? Bardziej o to chodzi. Naukowcy to są właśnie ci, to są te najlepsze jednostki. Oni są czyści, oni są nieprzekupni, oni działają dla dobra ludzkości. To, co jest naukowe, to jest sprawdzone, bo a to, że jakiś naukowiec tam kiedyś coś zrobił złego, że komuś udowodniono, że pracuje na korzyść farmacji, to są jednostkowe przypadki. Prawdziwa nauka tak nie działa, to są wyjątki. To w ogóle nie ma takiej możliwości, że jak wchodzą jakieś produkty mające zakończyć pandemię, to żeby z nimi było coś nie tak. Nie ma w ogóle, nie, bo naukowcy, czyli ci dzisiejsi księża, oni mówią, że to jest dobre, a my musimy wierzyć. Oni mają łączność z górą, jedyni. My nie mamy, oni mają. I ty sobie myślisz, kurde, ale coś nie pasuje mi. Nie pasuje mi. Uważam, że jeżeli jest wirus, który zabija głównie osoby o najgorszej kondycji fizycznej, to co trzeba zrobić, to poprawić sobie kondycję fizyczną. Nie. Lockdown, siedź w domu. Nie ćwicz. Nie chodź do siłowni, nie idź do lasu. Mamy tu dla ciebie coś. Weźmiesz se, będzie dobrze. No i tak to wygląda. I można się wtedy kłócić godzinami, tak? Kłócić godzinami, bo w tej nauce przecież jest dużo dobrych rzeczy, jak w każdej z innych rzeczy. W szkole jest dużo dobrych rzeczy. Nawet rząd czasem zrobi dobrą ustawę. W każdej z tych rzeczy, z tych elementów systemu jest coś dobrego. I dlatego powstają pożyteczni idioci. Oni biorą to, co jest pozytywne, zaczynają z tego robić absolut i walczyć z kim? Z ludźmi, z człowieczeństwem tak naprawdę. Bo o to chodzi, że wtedy tracimy wszyscy. Jeżeli jakiś człowiek przychodzi i zaczyna ci tłumaczyć, że jest 53 płcie, to kto na tym traci? Bo kto zyskuje, to ja wiem. Przeczytaj książkę Kiedy Harry stał się Sally, to wtedy dowiesz się dokładnie, kto na tym zyskuje i ile. Niesamowite biznesy. Kto traci? Po pierwsze, ci, którzy tę płeć zmieniają, bo oni są ofiarami. To nie jest tak, że to oni se to wymyślili i teraz oni będą świat ewangelizować na swoje. Nie, oni są pierwszymi ofiarami całej tej zabawy. A drugimi ofiarami kto jest? My wszyscy. Wszyscy, bo nagle mamy społeczeństwo, które jest niestabilne, rozpada się, podważa najbardziej oczywiste biologiczne prawdy i tak dalej, i tak dalej. Tak to działa. Ten odcinek, uważam, mam nadzieję raczej, że był wartościowy, mimo że nie był pewnie przyjemny. Mi się nieprzyjemnie o tym gadało, przyznam szczerze, o tych wszystkich rzeczach, ale dlatego też zastanawiałem się, czy to w ogóle nagrywać, no ale stwierdziłem, że trzeba, bo to są takie rzeczy, które dają do myślenia, a w życiu nie chodzi znowu o to, żeby zawsze było przyjemnie, tak? Że pogadajmy tylko o kwiatkach i zajączkach. Więc dzisiaj może było negatywnie, ale długofalowo mam nadzieję, że pozytywnie. Że nie wyjdziesz z tego z założeniem, że no to system nas tak tutaj uwalił na tyle różnych sposobów, że po nas. Nie, nie po nas. Może nie zmienisz samego systemu, bo ja przecież nie wyłączę firm farmaceutycznych, nie wyłączę nieetycznych, wręcz takich auschwitzowych hodowli krów. Nie zrobię z tego. Ale co mogę zrobić? Coś ze swoim życiem. Dokonać osobistych wyborów, mieć samemu czyste sumienie, samemu trochę otworzyć oczy, podejmować mądrzejsze decyzje i obserwować. Bo to, że dziś widzę te rzeczy, to nie oznacza, że jutro nie będzie nowa, która mnie tutaj oszuka systemowo i dopiero po miesiącu albo roku zauważę, że dobra, dałem się nabrać. A przez rok na przykład byłem pożytecznym idiotą. Bo tak przecież jest, bo wszystko jest zniuansowane i skomplikowane. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się dobrze, lajkujcie, subskrybujcie, udostępnijcie ten odcinek komuś, kto powinien otworzyć oczy, albo już to zrobił, lub jest w trakcie, bo dzięki temu trafi to w algorytm YouTube'a, który niewątpliwie ten odcinek zdemonetyzuje. Przypominam też, że na instytutlingwistyki.pl macie 10 kursów językowych, 5 lat dostępu do naszych platform, możecie się uczyć z native speakerem, ćwiczyć, macie podcasty, aplikacje, mnóstwo różnych elementów, żeby nauczyć się w końcu skutecznie. Na sekretyspółek.pl z kolei poznacie sposób, jak nie płacić ZUS-u wcale lub płacić minimalny i płacić tylko 9% dochodówki legalnie poprzez prowadzenie spółki z o.o., a jednocześnie prowadzić biznes dużo, dużo bezpieczniej. A z kolei na ekspertia.com.pl macie książki, taka jak ta, Wzór na szczęście. Mogał data, który stracił syna i wtedy stwierdził, że stworzy wzór na szczęście, bo jego syn chciałby, żeby on był szczęśliwym człowiekiem. Mimo wszystko i tak też zrobił. Także zapraszam na ekspertia.com.pl, ponieważ bardzo dobra książka, przeczytałem, niedługo będę czytać drugi raz i są tam mega fajne rzeczy, jak choćby rozdział, w którym on udowadnia jako, nie jako człowiek wiary, tylko jako inżynier zawodowy i to taki, który był szefem firmy Google X, czyli oddziału Google'a odpowiadającego za innowacyjne projekty. I tam jest cały rozdział o tym, gdzie on wylicza prawdopodobieństwo, że wszystko, co tutaj jest na tej ziemi, jest przypadkiem, a nie stworzeniem boskim. I to prawdopodobieństwo, zrobię taki mały przeciek, prawie nie istnieje. Tyle. Więcej w książce. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka. Cześć.